Zgodnie z ustawą i regulaminem Sądu Najwyższego zachęcam pana sędziego do zapoznania się. Ponieważ procedujemy nad wyborem pierwszego kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ja udzielam głosu przede wszystkim panie Rączka, więc proszę trzymać się porządku. Nie, na razie to ja go udzielę. Sekundkę, zgromadzenie będzie rejestrowane. Panie sędzio, proszę ważyć słowo. Nie wydaje mi się. Czyli stwierdzam, że rejestracja przebiegu zgromadzenia jest uruchomiona. Bardzo proszę, panie sędzio.
Piotr Ruśnowski, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W imieniu grupy sędziów podpisanych pod pismem, które zaraz złożę, składam, odczytam to pismo, pozwolę sobie potem kilka słów komentarza. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, na podstawie artykułu 17 paragraf 1 punkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, wnosimy o poddanie pod głosowanie wniosku o wyłączenie z czynnego i biernego udziału w zgromadzeniu osób powołanych przez prezydenta RP na stanowisko sędziów wchodzących w skład Izby Dyscyplinarnej. Pod spodem podpisy 7 sędziów. Gdzie wniosek pan złożyć?
Bardzo proszę.
I kilka słów komentarzy. Obserwuję, jak i każdy z nas, to, co się dzieje w naszym kraju. Mam dosyć życia w kraju, gdzie coś jest prawie, gdzie coś nie wiadomo, czy coś jest, czy czegoś nie ma. Ja nie wiem, czy sędziowie Izby Dyscyplinarnej są sędziami. Czytam różne orzeczenia i nie mam takiej pewności. Mamy dokonywać wyboru, a żeby ten wybór był ważny, to muszą głosować osoby, które taki status posiadają. Dla każdego prawnika, przynajmniej tych prawników, których ja znam, kwestia to jest co najmniej dyskusyjna, jeśli nie przesądzona. Dlatego poddaję taki wniosek pod głosowanie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie sędzio. Zapraszam.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, uczestnicy tego zebrania. Z ogromną przykrością muszę powiedzieć to, co powiem. Otóż my nie uczestniczymy dzisiaj w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. My uczestniczymy w zebraniu sędziów Sądu Najwyższego, ale nie w zgromadzeniu jako organie konstytucyjnym, jako organie sądu. Zaczynając od zarządzenia, któż tam się podpisał pod tym zarządzeniem? Pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. A gdzie jest mowa o pełniącym obowiązki? Nawet w ustawie o Sądzie Najwyższym nie ma takiej funkcji pełniący obowiązki. Nie ma tej funkcji w Konstytucji. Ustawa o Sądzie Najwyższym nie przewiduje takiego organu. Więc kto nas tu zaprosił? I na co? Pan przewodniczący w zarządzeniu powołał się na artykuł 13a ustęp 1 i 2. Z całym szacunkiem, panie przewodniczący. Ten przepis mówi, jeżeli Zgromadzenie Ogólne w trybie określonym wyżej, nie dokona wyboru. To ni mniej, ni więcej oznacza tylko tyle, że zgromadzenie powinno zebrać się raz, nie dokonać wyboru, drugi raz, nie dokonać wyboru, trzeci raz, nie dokonać wyboru i dopiero za czwartym razem. Na gruncie tej ustawy, ja abstrahuję już od konstytucji, od wątpliwości konstytucyjnych, gdzie nie ma ani wykonującego obowiązki, ani pełniącego obowiązki, jest pierwszy prezes. I dopiero w tym czwartym etapie ewentualnie może wkroczyć komisarz wyznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej. Tymczasem my od razu przeskakujemy do punktu, do czwartego podejścia. Do czwartego podejścia my od razu przeskakujemy. Ten walec, o co chodzi? Uruchomiony został walec, ja to powiedziałem publicznie. I niezależnie od tego, proszę Państwa, Szanowni Państwo sędziowie, czy wymagają pewnych zachowań, reguły prawne, czy reguły przyzwoitości, to założenie jest takie, że ten walec ma się przetoczyć dzisiaj. Dzisiaj, bo już twierdzę, mam podejrzenie mam graniczące z pewnością, że kto będzie pierwszym prezesem, to już jest wiadomo. Niezależnie od tego, co my dzisiaj tutaj zrobimy. Została podniesiona kwestia legitymacji sędziów, osób powołanych przez prezydenta na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego z rekomendacji neo-KRS-u. Organu, który nie spełnia kanonów konstytucyjnych, który został wybrany z naruszeniem ustanowionego przez ten Sejm prawa. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy Sąd Najwyższy 23 stycznia tego roku uznał, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Nie jest sądem, że jest sądem specjalnym. A więc jak sędziowie organu, który nie jest sądem, nie jest Izbą Sądu Najwyższego, mają podejmować dzisiaj decyzję o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? Pytam się, jak to jest możliwe. Co więcej, przewodniczącym komisji skrutacyjnej ma być czy ten, który będzie liczył. Przewodniczącym ma być prezes tego sądu dyscyplinarnego, który według uchwały Sądu Najwyższego nie jest sądem. Mamy postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które jest bezpośrednio wiążące, które zawiesza w czynnościach orzeczniczych sędziów sądu dyscyplinarnego. Jest decyzja pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o przekierowaniu spraw do innych izb w związku z wykonaniu bezpośrednio wiążącego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nikt nie miał prawa. Nie miał pan prawa cofnąć tego zarządzenia. To się nie mieściło w pana kompetencji. Co gorzej, my jako kraj będziemy ponosić tego ogromne konsekwencje. W związku z powyższym twierdzę, że dzisiejsze i to, co się do tej pory działo, te skandaliczne decyzje pana przewodniczącego, ignorujące rolę zgromadzenia ogólnego, pan, który nie jest organem Sądu Najwyższego, pan podważa kompetencje i właściwość organu Sądu Najwyższego. Pan to czyni. I my mamy milczeć? Jesteśmy tutaj obrażani w ten sposób. Tak się nie godzi. To, czy pan dzisiaj dopuści media, czy pan ich nie dopuści, to i tak to zostanie zapisane na kartach historii. I to my tu siedzący, dopominający się o prawa Sądu Najwyższego. Będziemy na dobrych stronach tego. Jestem tego, tej historii, jestem tego pewien, jestem o tym przekonany. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Czy słychać mnie? Bardzo dziękuję, panie sędzio. Jedno ad vocem, pan sędzia ma nieaktualny stan prawny chyba, dlatego że
panie sędzio, znam
proszę mi nie przerywać, proszę mi nie przerywać, panie sędzio. Jeśli pan będzie sobie życzył, udzielę głosu, ale proszę mi nie przerywać. Otóż uprzejmie informuję, że zarządzenie pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego jako wykraczające poza ramy kompetencji pierwszego prezesa zostało w tym zakresie uchylone. W związku z tym, choćby z tego względu, pan sędzia no, nie do końca prezentuje nam aktualny stan prawny. Ponadto przypominam, że uchwała, o której pan wspomniał, poza wszystkimi innymi wątpliwościami co do jej skuteczności, utraciła moc obowiązującą z chwilą publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego we właściwych dziennikach.
Ale rejestrujemy to posiedzenie, panie przewodniczący, rejestrujemy tak, żeby zostało w pamięci
A, przepraszam. W związku z tym, nawet jeśli by hipotetycznie uznać, że uchwała, na którą pan sędzia się powołuje, kiedykolwiek miała moc wiążącą, to przypominam, że ona już ją utraciła co najmniej od chwili publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Proszę nie zabierać głosu poza kolejnością. Natomiast jeśli chodzi o wniosek zgłoszony formalnie przez pana sędziego o wyłączenie sędziów Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej, poddaję teraz ten wniosek pod dyskusję. Czy ktoś z państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie prezesie. Aha, przepraszam bardzo, to po panu prezesie jeszcze wcześniej chciała sala, ale proszę, panie prezesie, przepraszam, to moja... Nie, nie, bardzo proszę już.
W sprawie tego wniosku chciałbym odwołać się do postanowienia o zabezpieczeniu TSUE i chciałbym podkreślić, że w tym orzeczeniu nie mówi się o ściśle o możliwości nieorzekania przez tych sędziów, tylko treść tego orzeczenia jest taka, że zostało zawieszonych stosowanie kilka przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie jestem w stanie teraz przytoczyć ich z pamięci, ale uważam, że dla naszej dyskusji jest istotne, żeby przytoczyć treść orzeczenia TSUE, bo ono nie mówi o orzekaniu, to jest jak gdyby kwestia uzasadnienia tego postanowienia, natomiast mówi o zawieszeniu stosowania kilku przepisów, między innymi artykułu 3 punkt 7 i artykułu 27 ustawy o Sądzie Najwyższym. I w mojej ocenie interpretacja tego orzeczenia powinna być taka, że Izby Dyscyplinarnej, dopóki obowiązuje orzeczenie TSUE, nie ma.
Bardzo dziękuję. Panie prezesie, czy ktoś... Aha, przekazuję głos, przepraszam, do sali.
Panie przewodniczący, ja tylko chciałem zabrać głos, nie składam żadnych wniosków, gdyż wiem, że byłby to głos wołającego na pustyni, nawiązując tu już do terminologii pana prezesa Kozielewicza, terminologii odnośnie konklawy, bo na konklawę też tak przewodniczący nie postępuje. Ale te dwie kwestie. Pierwsza, no świetle tych przepisów, które tutaj są powoływane, lansowane, jest jakaś hierarchia tych organów. Najwyższym organem na dzisiejszym zgromadzeniu jest właśnie konstytucyjny organ, czyli zgromadzenie. Pan przewodniczący, ja nie wchodzę w pana kompetencje, ale pan kieruje tylko. Nad panem jest to zgromadzenie, więc decydujący głos jako taki, bo też wybór tych kandydatów będzie wyłącznie przez zgromadzenie, a nie przez pana przewodniczącego, co jest oczywiste. I tak jak wspomniałem, no nie ma tutaj takiego przepisu, w świetle którego przewodniczący by sam podejmował samodzielne decyzje. Nie ma czegoś takiego. I druga kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, dlatego że ja lubię sędziów faktu. A sędziowie faktu to jest pierwsza i druga instancja. I żeby rozstrzygnąć jakąś sprawę, bo to mówię do sędziów, i to nie chodzi o to, bo każdy ma różną drogę, ale postępowanie przed Sądem Najwyższym to jest kasacyjne. Ale w tych poprzednich sądach, czyli tu, bo my mamy wybrać kandydatów, czyli rozstrzygnąć de facto jakąś sprawę, obowiązuje prawo materialne i prawo procesowe. Żeby rozstrzygnąć o czyichś roszczeniach, to musimy wiedzieć, w jaki sposób. Tutaj z tej ustawy nie ma. Ja się zgadzam z panem przewodniczącym, że zebraliśmy się po to, żeby wybrać tych kandydatów. Ale w jaki sposób? Dlatego ja tu rozumiem kolegów, którzy zgłaszali obiekcje co do tego, jak to ma być. No przychodzi Józef Kowalski, któremu Jan Nowak nie zwrócił pożyczki. No wiadomo, trzeba mu zasądzić. Ale jak to zrobić? No przecież nie może być tak, że przewodniczący na tym zgromadzeniu jest sędzią i on decyduje. To tyle. Dziękuję bardzo.
Oddaję głos do sali A.
Rozumiem, pan sędzia Władysław Pawlak. Dobrze, to zaprotokołujmy. Nie, bo nie było pewnie przekazane.
Przedstawię, Władysław Pawlak, Izba Cywilna.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie jeszcze pan sędzia, bardzo proszę. Nie, przepraszam, panie sędzio, wcześniej był pan sędzia obok.
Dobry, szanowni państwo, koleżankom, kolegom. Demendecki Tomasz, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Demendecki Tomasz, Izba Kontroli Nadzwyczajnej, ad vocem do poprzedniego wywodu na temat statusu sędziego, bo słuszna uwaga, oczywiście tylko sędziowie mogą być członkiem Zgromadzenia Ogólnego. Może przedmówca, który użył stwierdzenia z błędem logicznym, sędziowie, którzy nie są sędziami Sądu Najwyższego, w sposób zakrzywiony rozumie rzeczywistość. Być może mamy różne teksty ustawy zasadniczej, która określa w sposób jednolity sędziego i w sposób niepodzielny. Być może mamy różne akty nominacji uzyskane od prezydenta, bowiem w każdym z aktów nominacji jest chyba tylko określenie stanowiska w Sądzie Najwyższym, to odpowiadając panu prezesowi na jego wątpliwości dotyczące zawieszenia funkcjonowania ewentualnie Izby Dyscyplinarnej. Ja również z przerażeniem obserwuję, proszę państwa, i tą debatę w opinii publicznej, ale przede wszystkim z przerażeniem obserwuję tą debatę, która toczy się w tym miejscu. W tym miejscu, o którym państwo sami mówicie, jest związane z pięknymi tradycjami tworzonymi myślą najwybitniejszych, wydawałoby się, prawników Rzeczypospolitej i historycznie, i aktualnie. Powinniśmy być dumni w tym miejscu z tego dorobku myśli, ale proszę państwa, powinniśmy również szanować swój status. Ja osobiście nie znam żadnego aktu prawnego, ani również treści żadnego orzeczenia organu, czy to krajowego, czy międzynarodowego, który by wprowadzał nowe kategorie osób. Posługujecie się państwo określeniami neosędzia, osoba powołana na urząd. Co to są za figury prawne? Proszę państwa, od prawnika, w szczególności sędziego, wymaga się ścisłości, ale również nie popełniania błędów logicznych. Sędzia. Jeden sędzia według ustawy zasadniczej. Tyle na razie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie sędzie. Jeszcze tu pan sędzia, z tego co pamiętam, zanim pan sędzie
mógł. W trzech kwestiach. Pierwsza podstawowa taka, że właśnie wkroczyliśmy na obszar, który został nie dalej jak 15 minut temu wyeliminowany z dyskusji, ponieważ już jakby decyzja w tym przedmiocie zapadła. Decyzja, mówię, o tym wszystkim, o czym teraz rozmawiamy, to jest, znajduje się poza porządkiem tego zgromadzenia i w tym zakresie decyzja już, jaki ten porządek jest, jest oczywista. Zapadła 15 minut temu. To jest pierwsze. Druga rzecz, odnosząc się do stanowiska pana prezesa Zawistowskiego, no to tam jest dystynkcja w postanowieniu TSUE, jakby na nią nie patrzeć, na to postanowienie. Mianowicie rzecz odnosi się tylko i wyłącznie do postępowań dyscyplinarnych sędziów. Wobec powyższego żadne z nas, ani żadne z kolegów, którzy zostali powołani po dniu 20 września, nie utraciło żadnego przymiotu, ponieważ w ogóle to w zakres postanowienia TSUE, pomijając kwestię jego uzasadnienia, nie wchodziło. Trzecia rzecz jest taka, że uprzejmie proszę pana przewodniczącego o to, żeby poprosił zgromadzonych o to, żeby jednak hamowali się w swoich wypowiedziach. Właśnie takich, które obrażają. Zwyczajnie po ludzku obrażają. Czuję się urażony postawą pana sędziego Rączki, dlatego że pan sędzia Rączka zapomina o tym, że wielu z nas było sędziami sądów powszechnych przed tym, nim zostaliśmy sędziami czy Izby Dyscyplinarnej, czy innych izb po 20 września 2018 roku, a ja jestem sędzią, no przypuszczam, że trzykrotnie dłużej niż pan sędzia Rączka. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panie sędzio. Proszę pan sędzia Wróbel. Potem oddamy głos do sali.
Proszę państwa, zdajemy sobie sprawę, że zaczynamy procedować już poza trybem i ustawowym, i regulaminowym i za chwilę dojdziemy do takiego pewnie miejsca, w którym trzeba będzie sobie powiedzieć, to rzeczywiście już w ogóle nie jest procedowanie, które prowadzi Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego jako organ konstytucyjny. No i pewnie się okaże, że dalszy przebieg tego procedowania nie może doprowadzić skutecznie do wybrania kandydatów. Oczywiście pewnie się taki wybór dokona, patrząc na sposób nadużywania swoich kompetencji przez pana przewodniczącego, niedopuszczanie do tego, by zgromadzenie ogólne mogło podejmować decyzję jako organ konstytucyjny. Oczywiście pogłębia ten stan, który w efekcie doprowadzi pewnie do tego, że będzie można bardzo prosto kwestionować wszystko to, co na tej sali się za chwilę zdarzy. Może nam na tym zależeć. Być może, nie wiem komu miałoby tu zależeć, ale to w jaki sposób procedujemy do tego właśnie doprowadza. Prędzej czy później ktoś ten wybór podważy i będzie to z ogromną stratą dla Sądu Najwyższego, bo będziemy mieli kolejny organ, którego kompetencje, myślę o pierwszym prezesie Sądu Najwyższego, będą kwestionowane. Nie wiem, czy taka jest intencja osób, a także pana przewodniczącego, który doprowadza właśnie do tego, że schodzimy zupełnie z ustawowego trybu i konstytucyjnego trybu procedowania. Jeżeli chodzi o wniosek, który został przedstawiony, to wniosek też ten przecież służy temu, żeby upewnić się co do wyboru. I oczywiście proszę zwrócić uwagę, że skoro status sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest kwestionowany, z wyraźnego brzmienia zabezpieczenia, które udzieliło TSUE, a za chwilę czeka nas wyrok TSUE, wynika, że Izba Dyscyplinarna organizacyjnie została zawieszona. Ja nie mówię o kompetencjach orzeczniczych. To, co TSUE pisze w uzasadnieniu, jest trochę czymś innym niż to, co napisał w sentencji orzeczenia. Wyraźnie mówił o przepisie, który został zawieszony. No to powstaje pytanie, kto ma rozstrzygnąć tą wątpliwość? Oczywiście może pan przewodniczący to rozstrzygnąć, co doprowadzi do tego, że kiedy TSUE orzeknie, być może, tego nie wiemy, ale może orzec, że status właśnie tych osób jest odmienny niż się zdaje niektórym, no to będziemy mieli podważony wybór. Czy tego chcemy? Działać w takiej niepewności? Być może niektórzy na tej sali chcą. No to już jest, każdy musi sobie odpowiedzieć w własnym sumieniu, czy tego chce. Ja chcę podkreślić tylko, że oczywiście mamy jeszcze jeden problem, że procedując w taki sposób narażamy się także na pewne konsekwencje takiego podejścia. I też jest pytanie, czy tego chcemy. Nie mówię tu już o konsekwencjach związanych z kwestionowaniem ważności tego wyboru. Proszę państwa, gdyby na tej sali znalazła się osoba, której kompetencje zostały zakwestionowane choćby przez orzeczenie dyscyplinarne. Ale siadła tutaj razem z nami, bo jest sędzią w stanie czynnym powołanym przez prezydenta. Kto miałby stwierdzać uprawnienie tej osoby, której uprawnienia mogą być ograniczone organizacyjne, także do udziału w zgromadzeniu ogólnym, kto miałby kompetencje do stwierdzenia, czy ta osoba może tutaj być i brać udział w głosowaniu? Sąd pracy? Pan przewodniczący? Jedynym organem kompetentnym dzisiaj, praktycznie, który może rozstrzygnąć wątpliwości, i przecież ja nie mówię w którą stronę, bo proszę Państwa, przecież jedyny wniosek, jaki pan sędzia złożył, to jest wniosek o poddanie tego pod głosowanie. O to, żeby tą sprawę przesądzić. Nie wiem, czego się obawiamy. Natomiast jedynym organem, który może wyjaśnić uprawnienia członków do udziału w organie konstytucyjnym, jest ten organ. I taki jest sens tego wniosku. Natomiast oczywiście ja sobie teraz już zdaję sprawę, po tym, jak pan przewodniczący prowadzi te obrady w dalszym ciągu, że wszystkie te wnioski będzie pan oddawał, pogłębiając stan niekonstytucyjności tego postępowania. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, ktoś z Państwa, jeszcze pan sędzia, bardzo proszę. Aha, przepraszam, panie sędzio, mieliśmy się przełączyć najpierw do sali.
W Radzie Ubezpieczeń Społecznych. Pan przewodniczący mówił o naszym zdrowiu, że bardzo się martwi. Ja bym prosiła właśnie o przynajmniej 10 minut przerwy. Jest ciężko się skupić patrząc na monitor, jest duszno i żeby uczestniczyć w zgromadzeniu i nie bać się, że za chwilę ktoś z nas zemdleje, bardzo proszę o 10 minut przerwy.
Zdaję głos, sorry.
Dziękuję. Raz jeszcze Demendecki Tomasz, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Jeszcze raz Demendecki Tomasz, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Znowu ad vocem wywołany do odpowiedzi. Jak to młody człowiek, bardzo lubię usłyszeć dokładne odpowiedzi. Przed chwilą usłyszałem, że nie ma wątpliwości, iż o statusie członków danego organu powinien przesądzać sam organ. Niedawno słyszałem formułowane tezy o tym, że badanie statusu organu, w skład którego wchodzą dani członkowie, to jest działanie we własnej sprawie. To po pierwsze. Po drugie, z tego co wiemy, jest to fakt znany. W Izbie bodaj pracy znajdują się pozwy o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziów. A więc pan sędzia jest tak przekonany, że to nie sądy są tu właściwe do badania tego statusu. Skąd więc te pozwy? Pozwy składane przez prawników, co więcej, sędziów. Bardzo dziękuję na razie.
Bardzo dziękuję. Przekazuję głos. Przekazuję panie sędzio po przerwie. Proszę mieć na względzie ten wniosek. Przekazuję głos do sali.
Szanowni Państwo, ja po raz kolejny składam wniosek o to, żeby przystąpić do wskazania kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, dlatego że to jest celem naszego dzisiejszego posiedzenia. To, co Państwo próbujecie robić od 3 godzin, to jest próba obstrukcji, uniemożliwienia dokonania takiej prostej czynności. Państwo mówicie na przykład, że nie wiecie jak głosować, nie umiecie głosować. Jeżeli nie umiecie głosować, to jakim cudem znaleźliście się w Sądzie Najwyższym? A jeśli chodzi o wątpliwości, to taki duży cudzysłów, co do statusu sędziów Izby Dyscyplinarnej, to abstrahując od tego, że nie ma żadnego orzeczenia, konstytucja jasno stanowi, kto jest sędzią i nie ma takiej instytucji jak sędzia nieorzekający, to dodatkową przykrość i brak zrozumienia stanowi to, że o tym braku niezawisłości mówią sędziowie, którzy mają dużo mniejszy staż w orzekaniu niż ja, bo sobie od razu przyszli do Sądu Najwyższego, zapewne w związku z jakimiś nadzwyczajnymi osiągnięciami. I co więcej, mówią to sędziowie, którzy przez wiele lat byli w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która przez 45 lat uniemożliwiała sądownictwo niezależne i niezawisłe. I przynajmniej ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości powinniście panowie przestać o tym mówić, bo to już jest po prostu jeden wielki wstyd.
Przekazuję głos do sali A.
I prośbą od pani sędzi zarządzam przerwę. Proszę tylko powiedzieć, czy wystarczy państwu 15 minut, czy dłużej. 15-minutowa przerwa. Zarządzam ją do godziny 15:21. Dziękuję bardzo. Przyjmujemy rejestrację. Czynię? W pierwszej kolejności przypominam, że w dalszym ciągu procedujemy nad wnioskiem pana prezesa Zawistowskiego o wyłączenie sędziów Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej. Przed przerwą o głos ad vocem poprosił pan sędzia Wróbel, także oddaję panu sędziemu głos w pierwszej kolejności. Dobrze. Najpierw sala E, tak? O ile pamiętam, było zgłoszenie. Bardzo proszę.
Jeszcze raz, ja Władysław Pawlak, Izba Cywilna. Ja a propos wypowiedzi pana sędziego Tomczyńskiego o tych komunistach. No może już proponuję zakończyć, to już w 89 roku się skończyło. Ja panu na chrzcinach nie byłem, no tak z postury to wydaje mi się, że z podobnych lat jesteśmy, ale wydaje mi się, że z uwagi na to, to pan tego komunistycznego chleba, mleka, to dość dużo wypił, zjadł. I może skończmy z tym, bo akurat ja mogę sobie to powiedzieć, bo nie korzystałem z tamtego systemu i ciekaw jestem, bo tak się wszyscy mówią, że tylko ten PZPR, ale dla mnie to jest też, trzeba też popatrzeć, kto korzystał z tamtego systemu, czy wasze rodziny, czy mieli swoje przedsiębiorstwa wtedy, może swoje gospodarstwa takie duże, że sami byli w stanie się wyżywić. Może skończmy taki poziom dyskusji, bo on jest po prostu żenujący i schodzi w dalszym toku, na dalszy etap. Także panie sędzio Tomczyński, no proszę dać spokój i nie uogólniać odnośnie komunistów. Bo dla mnie to są także ci, którzy także korzystali. Co będziemy rozliczać tylko tych, którzy się zapisali. No. Dziękuję, to tyle.
Oddaję głos do sali A.
Dziękuję. Proszę bardzo, panie sędzio. Tak.
Dobrze, bardzo dobrze. Piotr Uśnioski, ja też ad vocem dla pana sędziego Tomczyńskiego. Ja nie wiem, do kogo pan mówi takie słowa. Do mnie pan to mówi? Ja dzisiaj się przed chwilą dowiedziałem, że jakimś cudem się dostałem do Sądu Najwyższego, a w latach 80. byłem komunistą. Proszę pana, ja w tych latach byłem w podziemnym harcerstwie. Gdzie pan był? Co pan do mnie mówi w ogóle? Tutaj się zwracam do wszystkich aktualnych antykomunistów, którzy gromko klaskali na tej sali. Gdzie wy byliście, kurna, w latach 80? Jeżeli nie pytałem pan, jeżeli ktoś mówi tutaj o dziwnym dostaniu się do Sądu Najwyższego, mam 30-letni staż, przeszedłem wszystkie konkursy. Więc proszę swoje konkursy zweryfikować, w jaki sposób się tutaj dostaliście. Ale nie do mnie te teksty. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzi pana sędziego, mogę przekręcić nazwisko, przepraszam, to nie jest celowe, Demendecki, tak?
Tak.
To mam taką poradę zresztą do pana przewodniczącego również, jako profesor do profesora. Bo przy okazji tego, że jeszcze byłem sędzią, to przeszedłem całą ścieżkę naukową. Nie wygłaszajcie panowie tutaj jakichś swoich myśli, bo to nie są studenci tutaj na sali. To nie są matoły, którym trzeba wytłumaczyć ABC. Coś wam się pomieszało tutaj. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panie sędzio. Ja przypominam tylko, byłem wywołany do tablicy. Ja nie zabieram głosu w sprawie statusu sędziów, ani go nie kwestionuję. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś z państwa pragnie zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Szanowni państwo, w takim razie odmawiam oddania wniosku pana prezesa Zawistowskiego pod głosowanie. Po pierwsze dlatego, że jest on jawnie antykonstytucyjny.
To był mój wniosek.
Przepraszam, to przepraszam bardzo, panie sędzio, oczywiście. Tego wniosku, który dotyczy wyłączenia sędziów Izby Dyscyplinarnej. Jest to wniosek jawnie antykonstytucyjny. Nie wiem, ile jeszcze potrzeba orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, żeby utrwaliło się w świadomości sędziów Sądu Najwyższego to, że tego rodzaju kwestionowanie statusu jest niedopuszczalne. Ale nawet jeżeli państwo, bo słyszałem tutaj śmiech, gdy wskazywałem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, z uchwały z 19 stycznia nie słyszałem, żeby ktokolwiek się śmiał, tak na marginesie, a przecież wielu ją kwestionowało, a skutek wiemy, jaki jest. Także prosiłbym o szanowanie także wszystkich organów konstytucyjnych władzy publicznej w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o kwestię merytoryczną, o której rozmawiam, po pierwsze, nie istnieje tego rodzaju rozwiązanie, które dopuszczałoby choćby głosowanie wniosku o wyłączenie któregokolwiek z sędziów Sądu Najwyższego z obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. To nie jest postępowanie cywilne, ani postępowanie karne. Notabene muszę powiedzieć, że rozpoznanie wniosku o wyłączenie niektórych sędziów przy okazji podejmowania uchwały też z tej perspektywy było wątpliwe w moim przekonaniu, ale to już jest historia. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że powołując się na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie zabezpieczenia z 8 kwietnia 2020 roku, nie możemy pomijać tego, jaki jest zakres tego postanowienia. Też niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posiada kompetencje do oceny statusu i prawidłowości powołań sędziowskich, a w jakich ich być może nie posiada, no ten temat nie chcę w tej chwili się wypowiadać. Ale zwróćcie państwo uwagę, że w punkcie pierwszym jest mowa o wyraźnym zakresie przedmiotowym tego postanowienia. I nie ulega dla mnie żadnych wątpliwości, że w świetle tego postanowienia, choćby było ono wydane zgodnie z traktatami, podkreślam, choćby było ono wydane zgodnie z traktatami, nie mieści się to, żeby nie dopuszczać sędziów na tej podstawie do uczestniczenia w wykonywaniu ich konstytucyjnych kompetencji udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. To tyle na ten temat. Chciałbym wreszcie, jeśli państwo pozwolą jednakowoż, przejść do procedowania w sprawie realizacji zadania, do którego się tutaj zebraliśmy. I prosiłbym pana Rączkę po raz kolejny o nieprzerywanie mi, bo ja prowadzę te obrady. Chce pan tego czy nie? Proszę bardzo, panie sędzio.
Ja w jakiś sensie przecieram oczy, panie przewodniczący. Przecieram oczy z zdziwienia. Gdzie my jesteśmy? Na wykładzie studenckim, gdzie jest Bóg, który objawia prawdę objawione? Przed chwilą właśnie prosiłem pana, żeby pan nie robił wykładu, bo tu nie ma toły siedzą. Nie, ja stwierdzam pewne fakty. Proszę pana, jesteśmy tu 3 godziny, padło szereg wniosków, a pan jako omnibus, Bóg, jedynie wiedzący, wszystko rozstrzyga. No, proszę pana, ja wracam do tych lat 80., o których mówiłem. Wie pan, ja znałem tego typu właśnie zawodników, którzy właśnie w taki sposób rozstrzygali sprawę. I właśnie o to walczyłem, żeby nie było czegoś takiego, że przyjdzie człowiek wszechwiedzący, bez żadnego trybu, bez żadnego podstawy, będzie objawiał prawdę objawione, bo on wie wszystko najlepiej. Niech się pan zastanowi również jako profesor nad tym.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Bardzo cenny głos w dyskusji. Bardzo proszę, panie sędzio.
Czy mogę?
Bardzo proszę.
Gdzie mam podejść?
Zbigniew Puszkarski, Izba Karna. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jesteśmy na sali 3,5 godziny. Ale to nie jest kwestia czasu, przecież możemy siedzieć po północy, do północy i tak dalej. Ale obserwuję, że pan przewodniczący prowadzi obrady w sposób bardzo arbitralny i pana decyzje sprowadzają się do tego, że wysłuchuje pan wniosku formalnego, dopuszcza pan swobodną, szeroką dyskusję, a potem w sposób bardzo arbitralny oświadcza obecnym, że wniosek nie będzie poddany pod głosowanie. W takim razie ja proponuję przy takim prowadzeniu obrad zasadnicze ich usprawnienie. Jeżeli wniosek padnie, to zbędne jest otwieranie dyskusji, udzielanie uczestnikom głosu, skoro pana decyzja jest z góry wiadoma i jednoznaczna. Wtedy nie będziemy siedzieli do północy, tylko obrany to będą się toczyły sprawnie. A więc jeżeli pada wniosek i pan przewodniczący uważa, że jest to wniosek nie nadający się do podania pod dyskusję, proszę natychmiast podjąć tę decyzję i zbędne jest stracenie czasu na udzielanie głosu sędziom, którzy zamierzają się co do wniosku wypowiedzieć. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za ten cenny głos, panie sędzio. Nie zamierzam kneblować z sędzią. Wręcz przeciwnie, uważam, że to, że taki wniosek powinien być przez sędziów przedyskutowany. Pani sędzia się zgłasza, bardzo proszę. Aha, to przepraszam, pani sędzia Romańska.
Trzymam rękę wciągniętą. Otóż przepraszam bardzo, ale niestety, ale tu jest ta treść spisana. Zgłaszam wniosek o uzupełnienie czegoś, czego nie ma. Ponieważ porządek obrad nam nie został podany, porządku obrad nie przedyskutowaliśmy i nie przegłosowaliśmy, nie wiemy, jaki on jest, ale w tym porządku obrad podobno wynika z ustawy i podobno są tacy, którzy bazując na ustawie są w stanie przeprowadzić zebranie ciała kolegialnego. No ale no to ja gratuluję. Natomiast tu jest wniosek o uzupełnienie porządku obrad o kwestię wskazania zgodnie z artykułem 13 paragraf 7 związku z 13 ustawy o Sądzie Najwyższym osoby innej niż przewodniczący zgromadzenia przekazującej prezydentowi RP listę kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wraz z protokołem głosowania.
Proszę. Bardzo dziękuję pani sędzio. Wrócimy do tego wniosku wtedy, kiedy zostaną dokonane czynności wyborcze. Jak już zresztą wcześniej wspomniałem, bardzo proszę pani sędzio.
Małgorzata Manowska, Izba Cywilna. Wow, ale się dzieje. Proszę państwa, głos w sprawie kolegów i koleżanki z Izby Dyscyplinarnej. Rzeczywiście nie ma żadnego orzeczenia ani sądu, ani trybunału, które by pozbawiało moich kolegów i koleżankę prawa do brania udziału w zgromadzeniu. Mamy postanowienie Trybunału zabezpieczające. Jako procesualistka uważam, że postanowienia zabezpieczające powinno się odczytywać bardzo ściśle. Jest zakres przez Trybunał określony, że chodzi tylko o sprawy dyscyplinarne sędziów. Może zatem pójdźmy do przodu, tutaj jakieś takie podszczypywanki są, że już wiadomo, kto będzie pierwszym prezesem, a nie wiadomo, jesteśmy sędziami, nie jesteśmy sędziami. W moim przekonaniu wszyscy jesteśmy sędziami i tego zdania jakby nie zmienię, więc bardzo proszę, przestańmy sobie robić te przykrości, idźmy do przodu. Chcecie część z państwa kwestionować potem te wybory? Będziecie kwestionować, jak wiele rzeczy w kraju jest teraz kwestionowanych. Ale taki mam wniosek, panie przewodniczący.
Bardzo dziękuję, pani sędzio. Tak, pan sędzio jeszcze chciał zabrać głos.
Jerzy Gruba, Izba Karna Sądu Najwyższego. Mój głos tylko i wyłącznie w kwestii porządkującej i bardzo proszę nie odbierać go jako mający na celu jakiekolwiek przedłużenie dzisiejszego postępowania, dzisiejszego zgromadzenia, ponieważ rejestracja została ustalona i prowadzona jest dopiero od pewnego momentu. A do tego momentu wydarzyły się ważne rzeczy, które są istotne dla ustalenia, czy działamy dzisiaj w sposób bezprawny, czy też nie, przynajmniej na przyszłość dokonania takiego ustalenia, bez nadmiernego przedłużania, tylko dla celów protokolarnych. Składam wniosek o odczytanie raz jeszcze, tak aby mogło to zostać zarejestrowane w wniosku sędziego Matrasa o uzupełnienie dzisiejszego punktu zgromadzenia, przebiegu zgromadzenia i bez dyskusji zarejestrowanie uzasadnienia pana przewodniczącego o niedopuszczeniu do głosowania tego wniosku, a szczególnym, jeżeli to możliwe, to moja osobista prośba, uwzględnieniem tego, że dzisiejsze zgromadzenie nie odbywa się zdalnie.
Panie sędzio, nie uwzględniam tego wniosku, ponieważ protokół będzie oddawał treść dyskusji. Dziękuję bardzo. Proponuję zatem, jeśli nie będę słyszał głosów oponujących, przejście do procedowania. Chciałbym prosić o to, żebyśmy w pierwszej kolejności, zgodnie z zasadami, wybrali komisję skrutacyjną. Prosiłbym o wskazanie z każdej z izb osoby, która chciałaby na to zaszczytne stanowisko, na tę funkcję zostać powołana. Czy w tym zakresie, może poproszę w pierwszej kolejności, sekundkę Panie Prezesie, ja właśnie też zamierzam Panu Prezesowi oddać głos. W pierwszej kolejności chciałem zapytać, ponieważ członkowie Izby wskazują członków komisji skrutacyjnej, czy tego rodzaju jakby wstępne ustalenia mogłyby być czynione, w każdym razie czy prezesi izb w zakresie wyboru członków komisji skrutacyjnej z każdej izby chcieliby zabrać głos. Z uwagi na to, że to są reprezentanci w pewnym sensie izb. Bardzo proszę, panie prezesie, oddaję głos.
Właściwie zadać pytanie, bo nie mam jasności. Czy chodzi o założenie takie, że przewodniczący komisji skrutacyjnej już jest, czy przewodniczącego też będziemy wybierali? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ustawa mówi na ten temat, kto jest przewodniczącym zgromadzenia, ale wcześniej mówiłem, że w mojej ocenie orzeczenie TSUE oznacza, że jest zawieszone funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, więc nie wiem, czy ocena zgromadzenia będzie taka, że mamy już przewodniczącego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Czy w tej kwestii ktoś z państwa członków zgromadzenia chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan sędzia Wróbel.
I teraz właśnie objawia się to, o czym mówimy od samego początku. Mianowicie bardzo bym prosił o informację i o jakiś wniosek w tym zakresie, który musimy przegłosować. Jak ta komisja skrutacyjna ma być głosowana? Bo ona musi być jakoś przegłosowana. Więc bardzo bym prosił o wyjaśnienie tego trybu, który powinniśmy jakoś przyjąć, bośmy go nie przyjęli na samym początku.
Czy w tej sprawie ktoś z państwa sędziów, pan sędzia Demendecki, o ile dobrze widziałem.
Demendecki Tomasz, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Chciałbym poprosić o doprecyzowanie pytania w zasadzie i części swojej własnej odpowiedzi pana prezesa, bo znowu wspomniał o zawieszeniu funkcjonowania. Czyżby moja poprzednia wypowiedź uznana za akademicką nie została zrozumiana, zaakceptowana? Prosiłbym może, gdyby pan prezes był łaskaw raz jeszcze wyjaśnić, co ma tutaj wspólnego zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej z uprawnieniem sędziów Izby Dyscyplinarnej do udziału w zgromadzeniu ogólnym. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Rozumiem, że pan prezes...
Wydaje mi się, że rozumiem. W mojej ocenie, czy jest czym innym, czy ktoś jest sędzią, czy nie. Ja na ten temat się w ogóle dotychczas nie wypowiadałem, chciałbym podkreślić. Natomiast czym innym jest, czy w sytuacji takiej, kiedy Trybunał zawiesił funkcjonowanie Izby, prezes Izby może sprawować funkcje, które są w ustawie przewidziane dla prezesa. Jeszcze raz podkreślam, nie mówiłem nic o statusie sędziów.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Pani sędzia, bardzo proszę.
Małgorzata Manowska, Izba Cywilna. No ja jednak chciałam podkreślić, panie prezesie, no z całym szacunkiem, ale jednak na wstępie postanowienia Trybunału jest napisane, że dotyczy to spraw dyscyplinarnych sędziów. To gdzie pan prezes widzi zawieszenie funkcjonowania Izby i jak z takiego zakresu, którym się Trybunał zajmował, można wywodzić, że prezes Izby Dyscyplinarnej traci swoją funkcję wynikającą z ustawy?
Tutaj jest, pani sędzio, pytanie do pana prezesa?
Nie, to jest głos.
Konstatacja.
Bo rozumiem, że pytanie jest...
Rozumiem. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie sędzio, zapraszam.
Nazywam się Józef Iwulski, jestem jeszcze prezesem Izby Pracy, ponieważ pan przewodniczący wywołał prezesów izb. Mam trzy kwestie. Jedna jednak muszę wrócić do sposobu prowadzenia obrad. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy jestem na zebraniu organu kolegialnego, w którym przewodniczący nie poddaje żadnych wniosków pod głosowanie, tylko sam je przesądza. Ja też dużo zgromadzeń i zebrań prowadziłem, też prowadzę i prowadziłem je bardzo aktywnie. Nie lubiłem, jak mi zawracają głowę i kierują, próbują skierować sprawę na boki, no ale jednak są pewne granice. No, pewnych wniosków nie można załatwiać w ten sposób, że się wysłuchuje formalnie merytorycznych argumentacji, potem się nie poddaje tego pod głosowanie, a następnie wyraża się swój pogląd merytoryczny. Panie przewodniczący, to wygląda tak, jakby pan właśnie był organem, który merytorycznie ocenia te wnioski, bo nie tyle pan nie poddaje ich pod głosowanie, tylko następnie argumentuje, że one są bezzasadne. To pierwsza uwaga. Druga uwaga taka, no co do zakresu zabezpieczenia przez Trybunał w Luksemburgu. No po prostu różnimy się merytorycznie, proszę państwa. No trzeba to powiedzieć, bo przecież to zabezpieczenie, sentencja tego orzeczenia jest niejednoznaczna, trzeba powiedzieć, co najmniej, prawda. Jest wykładnia taka, którą prezentuje, jak rozumiem, pan prezes Zawistowski, ja się do niej przychylam, że zawieszone jest stosowanie przepisów konkretnie wymienionych. Jest to wyraźnie zresztą napisane. Nakazuje się zawieszenie stosowania art. W tym artykuł 3 punkt 5 ustawy o Sądzie Najwyższym brzmi, że Sąd Najwyższy dzieli się na izby cywilną, karną i punkt 5 to jest izba dyscyplinarna. Zawiesza się stosowanie punktu 5 artykułu 3 ustawy o Sądzie Najwyższym, który to artykuł stanowi, że jest izba dyscyplinarna. Zawiesza się stosowanie, tak brzmi. Oczywiście można potem przeprowadzać interpretację przez kawałek dalszy sentencji czy przez uzasadnienie i dochodzić do innych wniosków. Ja nie twierdzę, która z tych argumentacji jest zasadna. Ja prezentuję jedną, państwo prezentujecie inną, pani sędzia inną. To możemy się z tym różnić. Ktoś to musi rozstrzygnąć, ale nie pan, panie przewodniczący. Nie pan. Tylko tak, jak jest. Ktoś mówi, to był wniosek o wyłączenie sędziów. Panie przewodniczący, to nie był wniosek o wyłączenie sędziów. Wniosek procesowy o wyłączenie sędziów jest w KPC, w KPK i on jest tam przewidziany i to rozstrzygnięcie. To był wniosek członka pewnego zgromadzenia, pewnego zebrania, żeby niektórzy ludzie nie uczestniczyli w tym zebraniu. Gdyby przyszła tu na przykład moja pani sekretarka, którą uwielbiam i chciała tu uczestniczyć w tym zgromadzeniu, to ja bym powiedział, panie przewodniczący, proszę bardzo, żeby pan powiedział, żeby ta pani wyszła, prawda? Wyłączył ją z tego zgromadzenia. To był wniosek o wyłączenie. A teraz jako jeszcze urzędujący prezes Izby Pracy, kierujący pracą tą izbą, oświadczam, że nie zgłaszam żadnego kandydata do komisji skrutacyjnej z Izby Pracy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Czy mógłbym w takim razie prosić według kolejności, jakich członkowie...
Panie prezesie. Pani sędzio, proszę.
Bardzo proszę, pani sędzio. Bardzo proszę. Ale przypominam, że przyszliśmy już do punktu komisja skrutacyjna.
I tegoż też moje wystąpienie będzie dotyczyło tutaj.
Proszę Państwa, odwołując się do mojej poprzedniej wypowiedzi, być może odczytanych przez niektórych członków zgromadzenia jako wyraz całkowitej ignorancji dotyczących zasad oddawania głosu w głosowaniu tajnym na sędziów wskazanych w postępowaniu judykacyjnym jako osoby uczestniczące już w tym drugim etapie wyborczym, chciałabym uprzejmie zapytać, zanim powołamy komisję skrutacyjną, na jakich zasadach ta komisja skrutacyjna będzie działać? Ja oczywiście od razu tutaj podpowiadam, że mam przed oczami także paragrafy od 8 do 14 rozporządzenia prezydenta w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego. W szczególności, kto przed przystąpieniem do tego etapu wyborczego dokona wiążącej wykładni paragrafu 5 i paragrafu 6 ustawy, artykułu 13, paragrafu 5 i paragrafu 6 tej ustawy. Mowa jest tam bowiem w paragrafie 5 o tym, że każdy sędzia uczestniczący w głosowaniu może oddać tylko jeden głos. Głosowanie jest tajne. Czyli rozumiem, że ta sytuacja dotyczy takiej oto hipotetycznej sytuacji, czy ten przepis dotyczy takiej hipotetycznej sytuacji, kiedy w wyniku głosowania konkretną liczbę głosów w liczbach naturalnych zyskuje 5 kandydatów. Przy czym są to różne liczby, w związku z tym możliwe z tej całej grupy sędziów wskazanych, na przykład 10, jest możliwe wyłonienie 5 kandydatów. Tym, którzy uzyskali największą liczbę głosów, poczynając od największej do najmniejszej. Czyli to rozumiem, że to jest jedna tura głosowania, proszę mnie sprostować, w którym każdy sędzia ma jeden głos, wykorzystuje ten głos do zakreślenia kółkiem liczby porządkowej sędziego, na którego oddaje ten głos. Z tej listy liczącej być może kilkunastu sędziów. Pytanie moje brzmi, w takim razie, jak należy wykładać, skoro stosuje się tutaj przepis paragrafu 5, sytuację, która jest uregulowana w paragrafie 6 w zdaniu pierwszym. Kandydatami na stanowisko pierwszego prezesa są kandydaci, w drugim, przepraszam, bo wiadomo, no ci, którzy zyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na przykład w tym moim przykładzie dwóch uzyska liczbę głosów wyczerpujących pulę, prawda? Czyli pozostali będą mieli 0. No zakładam taką sytuację. To rozumiem, że co? Żeby wyłonić tych brakujących 3, musimy zorganizować drugą turę, tak? W której każdy sędzia ma ponownie jeden głos. Czyli nie mamy tylko jednego głosu. My musimy wskazać, rozumiem, w wyniku głosowania 5 kandydatów. To w jaki sposób można, proszę mnie sprostować, i chciałabym usłyszeć wiążącą wykładnię, za pomocą jednego głosu, który nie wiadomo, jak one się rozłożą, bo to przecież głosowanie jest tajne, można, za pomocą jednego głosu, można zapewnić wyłonienie 5 kandydatów. Jeżeli kandydaci numer 3, 4, 5 w moim przykładzie uzyskają głosy 0, to zachodzi sytuacja, o której mowa w zdaniu drugim, czy nie zachodzi? Bo nie oddano na nich głosów, a tu jest mowa o równej liczbie głosów. Można powiedzieć, że 0 jest też liczbą głosów, czyli wtedy rozumiem, że w moim przykładzie, i to jest ważne, bo ja bym chciała uzyskać, jeżeli mam głosować serio, a chciałabym serio, bez względu na to, kto wygra, chciałabym, żeby były przeprowadzone uczciwe, demokratyczne wybory, które pozwolą nam na uszanowanie jego wyników, bez względu na to, jaki ten wynik będzie. Więc ja pytam, kto ma dokonywać wykładni tych przepisów? Być może one tylko dla mnie są niejasne, to przepraszam z góry, ale w jaki sposób też ma być przeprowadzany sposób liczenia głosów przez komisję skrutacyjną, jeżeli będą jakieś wątpliwości. Chodzi też o to, żeby nie oddać głosu nieważnego. Panie sędzio Wiesławie, pozwolę sobie tak powiedzieć, bo znamy się wiele lat. Przecież pamiętamy, że często było tak, że przy może braku należytej uwagi dla technikaliów w istocie, które są bardzo ważne, no przecież zdarzało się, że głosowaliśmy jako zgromadzenie w różnych, oczywiście mniej istotnych sprawach, no i się nagle okazało, że były głosy nieważne, bo jakoś, prawda, coś żeśmy przegapili, coś nam umknęło. No to ja bym chciała w tak istotnym głosowaniu, podkreślam, w tak istotnym głosowaniu chciałabym uniknąć tego rodzaju niespodzianek. Dlatego uprzejmie proszę, ja wracam cały czas do mojego pierwszego wystąpienia, ono miało na celu jedynie naprawdę ustalenie pewnych istotnych kwestii, tych takich technicznych, jak należy, jak będą liczone nasze głosy. Bo przepraszam, ale ja ani z treści ustawy, ani z treści rozporządzenia pana prezydenta moich wątpliwości to nie rozwiewa. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Chciałem zauważyć, że ten wniosek nie dotyczył powołania komisji skrutacyjnej. Chciałem zatem zapytać pana prezesa Izby Dyscyplinarnej, czy w ramach Izby ustalono, nie dopuszczam teraz do głosu przed ustaleniem kwestii, o których mówiliśmy, czy w ramach Izby kandydat był uzgadniany? Panie prezesie, bardzo proszę. Dobrze, ja dopuszczam do głosu prezesów izb obecnych. Proszę zachować spokój. Proszę o zachowanie spokoju. Proszę o zachowanie spokoju. Panie prezesie, proszę.
Tomasz Przesławski, prezes Izby Dyscyplinarnej, więc tutaj wstępnie. Tomasz Przesławski, prezes Izby Dyscyplinarnej. Kandydatem Izby jest pan sędzia Konrad Wytrykowski na członka komisji skrutacyjnej.
Czy jeszcze jakieś kandydatury?
Nie.
Pan prezes?
Jedna.
Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać pana sędziego Wytrykowskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Proszę tutaj, jeśli mogę, żebyśmy mieli jasność.
Wyrażam zgodę.
Wyraża pan sędzia zgodę. Tak. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o Izbę Karną, panie prezesie, bardzo proszę.
Zgłaszam, tak, zgłaszam kandydaturę pana sędziego Kazimierza Klugiewicza. On jest komisarzem wyborczym, więc jest obeznany z problematyką wyborczą.
Bardzo dziękuję. Czy jakieś inne kandydatury Izby Karnej? Nie. Czy pan sędzia Klugiewicz wyraża zgodę na udział? Jeśli jest, bardzo proszę tutaj do nas o złożenie oświadczeń.
Kazimierz Klugiewicz nie wyrażał zgody na udział w komisji skrutacyjnej.
Pan sędzia nie wyraża zgody na udział w komisji skrutacyjnej. W imieniu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wypowiedział się już pan prezes Iwulski, nie wskazując kandydata. W przypadku Izby Cywilnej bardzo proszę pana prezesa Zawistowskiego o stanowisko.
Z wiadomości, które posiadam, wynika, że nikt nie zgłosił chęci kandydowania.
Bardzo dziękuję panie prezesie. I Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Bardzo proszę panią prezes.
Joanna Lewańska, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ja zanim zgłoszę kandydata, chciałabym się odnieść do kwestii formalnych. Otóż... Szanowni Państwo, zapewne jest wszystkim wiadome, że nasza Izba była już w takiej sytuacji, że musiała przeprowadzić wybór prezesa na nowych przepisach. W związku z tym ja dość długo konsultowałam te sprawy także tutaj ze służbami Sądu Najwyższego właśnie w zakresie takim, jak te przepisy zastosować. I chciałam się z Państwem podzielić refleksjami dotyczącymi zagadnień, które zostały zostały wskazane. Otóż, szanowni państwo, tak, z ustaleń, które dokonałam, wynika, że jeżeli chodzi o wybór komisji skrutacyjnej, nigdy nie było specjalnych reguł dotyczących jakiegoś specjalnego wyboru tejże komisji skrutacyjnej. Odbywało się to w praktyce w ten sposób, byli zgłaszani kandydaci, a następnie skład takiej komisji był głosowany w wielu wypadkach przez aklamację. To jeżeli chodzi o praktykę, również i w ten sposób ta procedura została przeprowadzona w Izbie Kontroli. Spotkaliśmy się także w trakcie głosowań z problemem, o którym wspomniała pani sędzia Piotrowska, dotyczącym takiej sytuacji, kiedy w pierwszym głosowaniu głosy uzyskało tylko dwóch kandydatów, natomiast my zgodnie z przepisami musieliśmy przedstawić kandydatów trzech. Zrobiliśmy w ten sposób, że została przeprowadzona druga tura głosowania i ja te przepisy rozumiem w ten sposób. Paragraf 5 wskazuje o tym, że w głosowaniu można oddać tylko jeden głos. Nie w zgromadzeniu, nie przy wyborze, tylko w głosowaniu. Paragraf 6 natomiast w tym właśnie drugim zdaniu wskazuje o przeprowadzeniu ponownego głosowania. W związku z tym ja tej trudności, tej luki nie widzę, o której wspomniała pani sędzia. Jeżeli chodzi o zgłoszenie kandydata, ja z Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych chciałabym zgłosić kandydaturę pana sędziego Aleksandra Stępkowskiego.
Dziękuję. Bardzo dziękuję pani prezes. Chciałem zapytać pana sędziego Stępkowskiego, czy wyraża zgodę. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję. Z uwagi na to, że panowie prezesi Izby Pracy i Izby Cywilnej nie wskazali kandydatów do komisji skrutacyjnej, a także z uwagi na fakt, iż pan sędzia Kazimierz Klugiewicz wskazany przez pana prezesa Izby Karnej nie wyraził zgody na kandydowanie, bardzo proszę w takim razie o to, żeby członkowie zgromadzenia będący sędziami Sądu Najwyższego Izby Karnej zgłosili, jeśli taka jest ich wola, udział w komisji skrutacyjnej. Czy ktoś z państwa sędziów Izby Karnej zgłasza się do komisji skrutacyjnej? Bardzo proszę o głos. Słucham? Do sali Izby Karnej poprosimy o przekazanie. Mamy podgląd?
Uruchomię mikrofon.
Sala C ma głos.
Ponawiam pytanie, czy ktoś z państwa sędziów, członków zgromadzenia z Izby Karnej zgłasza swoją kandydaturę na członka z komisji skrutacyjnej?
Mam prośbę o podejście do kamery.
Dzień dobry, Igor Zwoliński, Izba Karna. Chciałbym zaproponować kandydaturę pana sędziego Marka Motuka, jeżeli rzecz jasna wyrazi zgodę.
Pana sędziego...
Czy możemy prosić o powtórzenie?
Może prosić kapicie, dobrze?
Igor Zdoliński, Izba Karna. Chciałbym zaproponować kandydaturę pana sędziego Marka Motuka, o ile wyrazi zgodę. Tego nie wiem, ponieważ nie konsultowałem z panem sędzią tej mojej propozycji.
Bardzo dziękuję. Czy pan sędzia wyraża zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej?
Z uwagi na ekonomikę procesową wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Izba Cywilna, bardzo proszę, z uwagi na fakt, że pan prezes oświadczył, że nikt nie zgłosił swojej kandydatury przed zgromadzeniem, czy
członkowie zgromadzenia będący sędziami Izby Cywilnej mogą wskazać swoją kandydaturę na członka komisji skutku pracownika.
Sala E ma głos.
Tomasz Sząciło, Izba Cywilna, proponuje sędziego Jacka Grelę. Nie wiem, czy nie konsultowałem z nim. Mam nadzieję, że wyrazi zgodę.
Bardzo dziękuję. Czy pan sędzia Grela wyraża zgodę na kandydowanie na członka komisji skrutacyjnej? Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Nazywam się Jacek Grela. Wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję panie sędzio. I podobne pytanie kieruję z uwagi na to, że pan prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych także nie wskazał kandydata, który byłby uzgodniony w ramach Izby. Kieruję pytanie do członków Zgromadzenia Ogólnego będących sędziami w Izbie Pracy. Czy któryś z panów sędziów, pań sędziów zgłasza swoją kandydaturę lub inną kandydaturę koleżanek.
Sala D ma głos.
No to co, jeżeli ktoś chce, żeby to powiedzieć. Sędzia Meszka Zbigniew Izby Pracy. Zwyczajowo nasza izba zgłaszała najmłodszego stażu sędziego, więc w porozumieniu z takim sędzią Leszkiem Bieleckim zgłaszam jego kandydaturę do komisji skrutacyjnej.
Bardzo dziękuję panie sędzio. Czy pan sędzia Bielecki wyraża zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej?
Dzień dobry, witam serdecznie panie przewodniczący, szanowni państwo. Tak, jeżeli taka jest rola najmłodszych, to wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję panie sędzio. Czy pani sędzia w sprawie kandydowania do komisji skrutacyjnej? Bardzo proszę, zapraszam.
Barbara Skoczkowska, Izba Karna. Dobrze? Słychać. Panie przewodniczący, ja chciałam złożyć wniosek o głosowanie tajne nad komisją skrutacyjną. Normalnie tutaj była mowa o tym, że przez aklamację. Oczywiście przez aklamację wówczas, jeżeli byli to kandydaci do komisji skrutacyjnej, kandydatami izby. Obecnie są to kandydaci poszczególnych sędziów, a w zasadzie pojedynczego sędziego, który składa wniosek o to, aby dana osoba została członkiem komisji skrutacyjnej. Dlatego w imieniu własnym i w imieniu sędziego Artymiuka, w imieniu sędziego Puszkarskiego, sędziego Wilińskiego, moim składam wniosek o tajne głosowanie nad tymi kandydatami. To jest umocowanie i w regulaminie, ponieważ regulamin mówi o tym, że to zgromadzenie wybiera tych 5 członków składu komisji skrutacyjnej, a więc skoro komisja zgromadzenie wybiera, to znaczy podejmuje uchwałę. A zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, artykuł 17, paragraf 3, mowa jest o tym, że w przypadku, gdy zgłosi to 3 sędziów, taki wybór odbywa się tajnie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani sędzio. Czy głos przeciwny z sali? Nie, no przeciwny w sensie dyskusji, bo oczywiście mówię o dyskusji. Dobrze, ale proszę dać mi dokończyć zdanie. Chciałem w związku z wnioskiem zgłoszonym przez panią sędzię zapytać sędziów wskazanych w motywach ustnych przez panią sędzię, czy także współzgłaszają ten wniosek. Ponieważ przypomnę, że minimum 3 sędziów powinno taki wniosek. Bardzo proszę.
Sędzia Artymiuk, Izba Karna, podtrzymuje wniosek pana sędziego Skoczkowskiego. Dołączam się do niego.
Dzień dobry, Paweł Wiliński, Izba Karna. Otrzymuję i popieram wniosek złożony przez panią sędzię Skoczkowską. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Zbigniew Puszkarski, Izba Karna. Przyłączam się do stanowiska i wniosku pani sędzi Skoczkowskiej, Wilińskiego i Artymika. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. W takim razie zarządzam głosowanie tajne nad zgłoszonymi kandydaturami. Bardzo proszę, panie prezesie.
Moje zdanie jest takie, że jeżeli wniosek został skutecznie zgłoszony, a został skutecznie zgłoszony, to musi być powołana komisja skrutacyjna do przeprowadzenia tego głosowania. I to nie jest komisja, która ma wybrać 5 kandydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego. Tutaj mamy pewną dowolność, z tym, że każdy kandydat do tej komisji musi być w mojej ocenie zaaprobowany przez większość sędziów.
Bardzo proszę, pani sędzio.
Bardzo się cieszę, że pan przewodniczący dopuścił mnie do głosu, bo chcę oświadczyć, że zanim pan przystąpił do procedury związanej z wyborem komisji skrutacyjnej, chciałem właśnie zabrać głos i spytać pana przewodniczącego, według jakich zasad będziemy z tymi problemami mogli się uporać. To wszystko.
Zasady państwo znają na bieżąco. Zgłaszamy kandydatury.
Nieprawda. W tym zakresie mamy bardzo wąską regulację stosowanego regulaminu. I między innymi ten porządek obrad, który był na początku zgłoszony, w którym chcieliśmy przegłosować, żeby ustalić pewne zasady, te zasady dotyczyłyby takich chociażby kwestii, jak teraz się pojawia. To znaczy, jak będziemy głosować, a w tej chwili nie wiemy, kto teraz będzie liczyć te głosy, jak nie ma komisji skrutacyjnej.
Bardzo proszę, pani sędzio.
Ja zdejmę maseczkę i powtórzę to, co pan przewodniczący przed momentem powiedział, tyle że w maseczce. I mam takie obawy, bo tutaj ta transmisja może różnie przebiegać, czy to się nagrało, czy nie. Otóż zacytuję. Zabrzmiało to tak. Zasady znacie państwo na bieżąco. I to jest, chciałabym, żeby to się dobrze nagrało, ponieważ to są te zasady, które uchwalają się tutaj przez przewodniczącego prowadzącego obrady na bieżąco, bez żadnego trybu, bez żadnego regulaminu, bez niczego, co miałoby prowadzić nas do osiągnięcia celu tego zgromadzenia. Te zasady pan ustala. O takim ustalaniu zasad wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny w powołanym tutaj, jak próbowaliśmy pana przewodniczącego przekonać do tego, że każde zgromadzenie takiego ciała ma swój porządek, program i pewien regulamin przebiegu. Gdy próbowaliśmy pana do tego przekonać, to był pan nieprzekonany, to wtedy padały tutaj sygnatury orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym także ta K3/17, w którym tak przeprowadzone z jakimiś dodatkami, z jakimiś suplementami pochodzącymi nie od zgromadzenia, nie z ustawy, tylko z zewnątrz. Zasady zostały zakwestionowane. Więc teraz pan przewodniczący stwierdził, że my te zasady ustalamy na bieżąco, czyli bez trybu ustalamy regulamin. Jakiś tryb bez trybu. A było tutaj kilku na sali specjalistów od prawa zwyczajowego i regulaminu. Nie chcę ich z nazwiska w tej chwili do odpowiedzi wyrywać, ale może mają jakieś remedium, skoro mieli rozwiązania na wszystkie bolączki. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, pani sędzio. Ja tylko chciałem zauważyć, że w ten sposób kwestionuje pani. W ten sposób argumentując, kwestionuje
prawdopodobnie niechcący pani sędzia prawidłowość przebiegu wszystkich dotychczasowych zgromadzeń ogólnych, ponieważ proszę mi wskazać tryb procedowania w tak szczegółowych kwestiach jak komisja skrutacyjna, według których to zasad uzgodnionych przez zgromadzenie albo znajdujących się w regulaminie zgromadzenia, albo w ustawie, albo w konstytucji, były te kwestie procedowane na poprzednich zgromadzeniach ogólnych Sądu Najwyższego. Ale to bardzo proszę najchętniej z podaniem źródła. No źródła tych zasad, gdzie one były umocowane. Bardzo proszę. Bo mam wrażenie, od razu powiem, że sprowadzają Państwo rzecz ad absurdum, chcąc bojkotować przeprowadzenie zgromadzenia ogólnego.
Panie przewodniczący.
Znalazło się w protokole wyraźnie.
Panie przewodniczący.
Do tego, żeby to zgromadzenie się nie odbyło zgodnie z ustawą i konstytucją.
Otóż to ja chcę, żeby w protokole znalazła się moja ocena. To, co pan teraz zrobił, to była pana ocena sytuacji, z którą pan się mierzy. Owszem, pan ma prawo do ocen, tak jak ja mam prawo do ocen. Ja oceniam to, co się tutaj dzieje, także na swój sposób, no nie chcę przedłużać, ale na pewno się pan domyśla, że absolutnie niepochlebnie obceny już tu zostały panu wystawione. To do tego nie zmierzało. A o tym, że taki regulamin był, no ja go nie przyniosłam ze sobą, bo nie wszystko przyniosłam tutaj na to posiedzenie, ale o tym regulaminie w uzasadnieniu orzeczenia pisze Trybunał Konstytucyjny. No był uchwalony, no proszę zerknąć. Sędzia, prezes Kozielewicz, proszę, był? Był. Nareszcie. Ale proszę się może teraz, dziękuję, nie rozwijać, bo już była pora na to, żeby wyraźnie pewne kwestie.
No proszę w takim razie wskazać, jakie reguły komisja skrutacyjna, wedle jakich reguł powinna być wybierana komisja skrutacyjna. Bardzo proszę.
Teraz, jeżeli jest taka potrzeba, teraz, w tym momencie, no to ja oczywiście jestem w stanie zaproponować porządek zgromadzenia, w którym przyjmiemy po pierwsze uchwalenie regulaminu, według którego to zgromadzenie będzie przebiegało. Ja nie jestem takim autorytarnym przywódcą, żebym sama tu miała narzucić wszystkim sposób obradowania, wyłonienia komisji skrutacyjnej, ale to powinno być ustalone, że pochodzą ci członkowie komisji skrutacyjnej z grona sędziów Sądu Najwyższego, z każdych izb, zgłaszają, głosują tych kandydatów. No ale na razie z niczego to nie wynika. Na bieżąco pan przewodniczący.
Dziękuję bardzo, cenny głos. Ja na razie prowadzę zgromadzenie i proszę mnie nie wyręczać w tej funkcji. Bardzo proszę, pan sędzia Prusinowski.
Panie przewodniczący, ja pana wyręczę.
Ale pani sędzio, oddałem głos panu sędziemu Prusinowskiemu. Bardzo proszę.
Ja nie jestem naiwny, więc wychodząc naprzeciw, można powiedzieć, rzucając koło ratunkowe w te otchłanie, które właśnie pan wpadł teraz, zarządzając głosowanie, ale nie jestem naiwny i nie będę wnosił, tak jak sędzia Bieniek, o reasumpcję, bo to nie ma żadnego celu. Ale składam wniosek formalny w imieniu swoim, pana sędziego Miąsika i pana sędziego Rączki, o poddanie pod głosowanie, czyli w formie uchwały przegłosowania, że każdy członek komisji skrutacyjnej musi uzyskać 50%. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Przepraszam. Oddaję głos do sali.
Chodzi mi oczywiście o komisję, która ma przeprowadzić wybór, tajny wybór członków ten. To jest, że nie chodzi o komisję skrutacyjną tą, tylko tą komisję, która będzie liczyć.
Komisję do komisji. A potem pan sędzia, jeszcze uprzedzając, zgłosi kolejną komisję do komisji, bo wolę być poinformowany.
Może zgłoszę.
Bardzo dziękuję.
Natomiast takie uwagi proszę kierować
do mnie, nie do mnie.
Bo pan tutaj...
Ponieważ pan sieje obstrukcję zgromadzenia.
Proszę pana, a pan co tutaj robi? Może panu porozmawiamy, co pan robi.
Proszę spocząć, odbieram panu głos.
Pan już spoczywa.
Proszę przekazać głos do sali.
Sala E ma głos.
Władysław Pawlak, Izba Cywilna. Panie przewodniczący, no z całym szacunkiem, ale znowu to się objawia, o czym mówiłem w mojej pierwszej wypowiedzi. No widać tutaj, że praktyka orzecznicza jednak kuleje, bo wtedy można sobie procedować tak, jak się chce, jeżeli jest zgromadzenie zgodne. Nawiązuję do tego, że zgromadzenie jako organ jest najwyższym tutaj w hierarchii, a nie pan tylko prowadzi. I w związku z tym trzeba tutaj wyjść od tego, że tak jak w podstawowej, rudymentarnej, jak to tam na samym początku pan powiedział, takiej praktyce orzeczniczej, jeżeli mamy okoliczności niesporne, to nie będziemy prowadzić postępowania dowodowego. Ale jeżeli się pojawia kwestia sporna, że część tak chce, no to teraz ma, to się otwiera porę do tej procedury. No musimy to ustalić, bo inaczej to będzie bałagan i taki jest. Z pozoru się wydaje, że pan przewodniczący panuje nad tym, ale z punktu widzenia praktyka, no to nie wygląda to ciekawie. Dziękuję.
Oddaję głos do sali A.
Ja, żeby uprzedzić pytanie pana przewodniczącego, popieram wniosek formalny pana sędziego Prusinowskiego. Proszę państwa, no widać, że ciągle działamy nie jako zgromadzenie, tylko jako zebranie, bo działamy bez żadnych reguł i zasad, bez żadnego trybu. Panie przewodniczący, pan jako wytrawny cywilista wie, że w funkcjonowaniu wszelkich podmiotów, organów podstawowe są procedury. I pana jako cywilisty nie muszę o tym przekonywać. My obradujemy bez żadnych procedur, bez żadnego trybu. Ja nie będę odwoływał się do przeszłości, chociaż ona dzisiaj była tutaj przywoływana. Nie będę grzebał w przeszłości, ale przypomnę panu, jak byłem przez 8 lat dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, to pan należał do tych członków Rady Wydziału, którzy z ogromną dbałością dążyli do przestrzegania pewnych procedur. To pan należał do tych, którzy dbali o procedury. Panie przewodniczący, co się stało w międzyczasie? Co się w międzyczasie stało? Proszę mi powiedzieć, bo ja nie poznaję. Ja nie poznaję.
Z wzajemnością, panie sędzie, jeśli na tym poziomie mam dyskutować. Bardzo proszę, panie sędzie.
Bogdan Wieniek. Skorzystam z prawa do repliki, bo tu przed chwilą występujący sędzia Piotr poddał wątpliwość mój wniosek dotyczący reasumpcji. Powiem dlaczego. Teraz chciałbym zabrać dwa zdania, jeśli pan przewodniczący pozwoli. Myślę, że wszyscy, którzy tutaj dzisiaj przyjechali w dobrej wierze, wbrew temu, co padło wcześniej o złej wierze lub obstrukcji, ona jest mi bardzo daleka. Etos zawodu sędziego, jaki wykonuję od wielu lat, sprzeciwia się takim w ogóle myślom. Chciałem powiedzieć, że wszyscy, którzy dzisiaj tutaj przyjechali, byłem przekonany, że mają jedną wspólną wartość. Chcą budować mosty, bo panie przewodniczący, mosty łączą. Tym mostem dzisiaj są głosowania ludzi, którzy z całego kraju, mimo różnych przeciwieństw, dzięki zabezpieczeniu oczywiście względów BHP, przyjechali. I chciałbym, żeby tym mostem było głosowanie. Dlatego był wniosek o reasumpcję, o to, żeby pan przewodniczący, jako że po raz pierwszy pan prowadzi takie zgromadzenie, to żeby właśnie zarządził zwołanie kolegium, w skład którego wchodzą doświadczeni sędziowie, którzy przewodniczyli różnym gremiom. Mógłby pan ich posłuchać, ich rady. To nic złego. Słuchać starszych w zawodzie sędziego, to bym powiedział skarb. Tymczasem sposób prowadzenia obrad, to tak czuję się, jakbym na naradzie nie miał prawa głosu. A przecież narada to też głosowanie. Więc mówiąc inaczej, jeśli nie budujemy mostów, to budujemy mury. A mury dzielą, proszę pana. Więc panie przewodniczący, ja ponowię ten swój wniosek. Proszę skorzystać z rady i doświadczenia innych sędziów. Chyba nam korona z głowy nie spadnie, jeśli posłuchamy. Tam są przedstawiciele wszystkich izb. Są prezesi wszystkich izb. Każdy zabierze jakiś głos, przedstawi swoje stanowisko. Może zbudujemy coś wspólnie. Bo po to się spotkaliśmy. Dlatego chciałbym, żeby te mosty, kończąc, polegały na umożliwieniu nam głosowania, bo przecież tu jest ponad, tak myślę, około 90 sędziów, którzy przysłuchują się naszym różnym decyzjom. To, co powiedział prezes Iwulski, my się różnimy w różnych stanowiskach. To normalne w zawodzie sędziego. Pozwolę sobie na radę jako sędzia wykonujący ponad 25 lat ten zawód. Zwrócić uwagę panu przewodniczącemu, że na naradach ludzie się różnią. I to, co ich łączy, to głosowanie. Ewentualnie złożenie zdania odrębnego, jeśli ktoś ma inne zdanie, ale głosowania. Prosiłbym o to zwrotem, żeby pan z tego swego uprawnienia, tego kardynalnego, zechciał skorzystać w dobrej wierze. Mam nadzieję, że wiele osób nas poprze w tej kwestii. po raz trzeci zabierałem głos, mam nadzieję, że ostatni, bo mówi się, że wszystko co potrójne to doskonałe. Może tym razem udało mi się pana przewodniczącego przekonać. Dziękuję.
Dziękuję panie sędzio. Proszę mi wierzyć, że bardzo cieszę się z pana głosu, bo moje spojrzenie na sprawy jest podobne, jeśli nie identyczne. Natomiast przypominam, że zarządzone zostało głosowanie tajne w związku z wnioskiem, który został przeprowadzony i obecnie chciałem prosić pana protokolanta o przygotowanie kart z nazwiskami kandydatów do komisji skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania. Zapraszam wszystkich sędziów do liczenia głosów. Jeśli macie państwo takie życzenie, zapraszam. Nie, proszę państwa, ogłaszam 15-minutową przerwę ogłaszam 15-minutową przerwę celem sporządzania kart do głosowania przez pana protokolanta. Dziękuję bardzo. Przygotowane zostały karty do głosowania. Przygotowane zostały karty do głosowania. Nie ma wniosków formalnych w przedmiocie kart do głosowania. Ja przekażę teraz karty panu dyrektorowi i pani celem rozdania. Najpierw proszę zacząć od tej sali, wszystkim państwu członkom zgromadzenia, a następnie proszę przejść do sal kolejno. Bardzo proszę.
Bardzo panie przewodniczący, ale nadal nie wiemy, jak to głosujemy. Ja zadałem pytanie, jak to głosujemy.
Otrzyma pan sędzia kartę. Otrzyma pan sędzia kartę. Otrzyma pan sędzia kartę.
Ale kto będzie
zarządzam głosowanie. Rozdanie kart i głosowanie. Proszę państwa, nie udzieliłem państwu głosu. Przypominam, że zarządziłem rozdanie kart i przeprowadzenie głosowania.
Panie przewodniczący,
panie sędzio, nie udzieliłem panu
zagłosować,
głosu. Nie udzieliłem panu ale głosu.
Pan nie zarządził głosowania, panu, a ja nie wiem
nie
jak mam
udzieliłem
głosować.
Panu głosu.
Pan zarządził głosowanie.
Panie sędzio, proszę usiąść.
Nie
udzieliłem panu
proszę
głosu.
Proszę mi wyjaśnić. Właśnie.
To jest karta głosowania na członków komisji skrutacyjnej.
To nie jest ta, nad którą zarządzone było głosowanie i o to właśnie chciałem się zapytać. Nad czym głosujemy? Pan zarządził głosowanie nad inną komisją, a my dostajemy kartę do głosowania nad inną komisją. No takich cudów nad urną to ja nie znam.
Panie Rączka, proszę usiąść.
Panie Zaradkiewicz. Proszę zachować chociaż minimalne, bo pan będzie musiał wrócić na wydział i tam ludziom w oczy spojrzeć.
Panie przewodniczący, ja rozumiem, że możemy sobie robić różne rzeczy, ale ja jeszcze raz wracam. Powiedział pan, że po rozdaniu karty dowiemy się, w jaki sposób mamy głosować. Na tej karcie nie ma żadnej instrukcji o tym, jak należy głosować.
Panie sędzio, nie udzieliłem panu głosu.
Więc prosiłbym, ale ja w takim razie zwracam się do wszystkich państwa.
Ale ja nie udzieliłem panu głosu, proszę zająć miejsce.
Zwłaszcza tych wszystkich, którym jakiś, choć odrobinę egoizmu leży na sercu, żeby zechcieli jednak spowodować, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy głosować.
Panie sędzio, proszę zająć
ponieważ
miejsce.
Ponieważ nie wiemy, w jaki sposób liczone są głosy dotyczące, to jest tajne głosowanie.
Panie sędzio, narusza pan porządek zgromadzenia.
Nie wiemy w takim razie, w jakimi znakami mamy zakreślać to, w jaki sposób mamy głosować. Jakie są zasady oddawania głosu?
Panie sędzio,
ja prosiłem, pana przewodniczącego na samym początku, bardzo spokojnie, prosząc o wyjaśnienia zasady głosowania. Zignorował pan moje pytanie, natomiast jesteśmy teraz w takim momencie,
którym ta ignorancja doprowadza do tego, że nie wiemy, jak dalej procedować. Więc bardzo bym prosił pana sędziego raz jeszcze, pana przewodniczącego, o wyjaśnienie zasad głosowania.
Proszę zająć miejsce. Dziękuję bardzo. Czekamy, aż karty zostaną państwu rozdane.
Panie przewodniczący.
Pani sędzio, z całym szacunkiem nie udzieliłem pani głosu.
A ja chcę i sama wziąłem bez żadnego trupu. Bez żadnego trupu. Proszę państwa, jest zawsze, może pan sędzia Kozielewicz powiedzieć, który bardzo często na wszystkich naszych zgromadzeniach przewodniczył komisji skrutacyjnej. Zawsze mówi, że plus to znaczy to, minus znaczy to, zero znaczy to. Zakreślamy kółkiem, krzyżykiem. Tylko i wyłącznie co do wyboru pierwszego prezesa mamy instrukcję, że musi być to kółko. Tu nie mamy nic. Ja bardzo proszę i w tym momencie my nie wiemy, czy zakreślając, czy skreślając, czy robiąc inny znak graficzny, będzie to ważne, czy nieważne. I kto nasze głosy będzie liczył. I proszę, żeby pan podał.
Proszę zająć miejsce.
Ja wiem, gdzie jest moje miejsce.
Bardzo cieszę.
Szkoda, że pan zapomniał.
Bardzo dziękuję, pani sędzio. Dobrze. Czy państwo będą uprzejmi udzielić mi głosu? Dobrze. Bardzo dziękuję. Czy jest transmisja na wszystkie sale? Otrzymali państwo kartę do głosowania. Na kartach są nazwiska członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, którzy zostali zgłoszeni lub zgłosili się jako kandydaci do komisji skrutacyjnej. Obok kart, obok nazwisk na kartach głosowania są trzy pozycje, w których w pierwszej jest znak plus. Jeżeli zatem kandydat państwa zdaniem należy na niego oddać głos za, to zgodnie zresztą z tradycją, o której tu pani sędzia wspomniała, proszę o oznaczenie w kółku znaku plus. Jeżeli państwo są przeciwni danej kandydaturze, w drugiej rubryce znajdą państwo znak minus. Proszę o zaznaczenie w kółku znaku minus. Jeśli zaś państwo wstrzymują się od głosu nad daną kandydaturą, bardzo proszę o zakreślenie w kółku cyfry 0. Bardzo dziękuję.
Jeżeli są za i przeciw, w jaki sposób one są sumowane? Czy żeby była większość, to jest plus? Czy w jaki sposób wstrzymujące są doliczane?
Pani sędzio, jesteśmy na etapie głosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo.
Tu jest urna, nie wiem, kto przejdzie się, tu jest urna. Proszę państwa, jakie są zasady liczenia głosów? Czy miałem przyjmujący?
To się dowiemy, jak to
dowiemy się na bieżąco, jeżeli pan jest przewodniczący, jeżeli nie, no to ja nie oddam tego głosu, bo ja nie wiem, jak to się znaczenie.
Pani sędzio, na bieżąco będzie pan przewodniczący
ustawał. Ustaw, a to państwo, co wyjdzie z naszych tak. Jak ten wynik naszego głosowania będzie niesatysfakcjonujący dla przewodniczącego, to okaże się, że...
Ale jednoosobowo nie może liczyć głosu.
No będzie.
Ale... Ale ja chcę wiedzieć, jak to...
Panie prezesie, chcę zapchnąć ten etap, bo potem będziemy do dalszej dyskusji.
Ale już pan mówi o innej komisji.
Mogę pisować ten. Przecież pan mówi, ja na to nie mam
wrażenia. A przecież wiesz,
to ja pytam, kto będzie mieć głosy oddane na pana Żele, pana Wojtkiego, pana Wojtka, pana Wojtkiego, 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 pana Wojtkiego,
panie sędzio, nie. Po zakończeniu procedury zbierania głosów. Nie, panie sędzio, nie dopuszczam do głosu nikogo.
Czeka pan przewodniczący, nie dobrze.
Komu mamy głosować? Panie przewodniczący, ja chętnie pomogę.
Panie sędzio, nie udzieliłem panu głosu.
Proszę o udzielenie.
Po dokończeniu procedury zbierania głosów.
Ja się nie zgłoszę do komisji, która policzy te głosy, żeby pomóc wyjściu z tego impasu. Jeśli ktoś nie chce, to się pojawi w każdej liczbie i policzymy razem te głosy. Chyba najbardziej
panie sędzio, bardzo dziękuję za inicjatywę. Ja poddam oczywiście tę kwestię, jakie jest państwa stanowisko pod dyskusję. Ja poddam tę kwestię, jakie jest państwa stanowisko pod dyskusję. Bardzo dziękuję za inicjatywę, ale prosiłbym o wstrzymanie się do czasu zebrania kart do głosowania.
Dobrze.
Dobrze, pani sędzio, przepraszam, ale ja wychodzę naprzeciw postulatom.
Dobrze.
Tak.
Jeśli mogę, tak. Ale panie sędzio, bardzo proszę. Po pierwsze przypominam, że ex lege przewodniczącym komisji skrutacyjnej jest... Dobrze, ale proszę mi dać dokończyć. Kultura osobista wymaga jednak pewnego rodzaju powściągliwości w zabieraniu głosu, kiedy kto inny mówi. A szczególnie przewodniczący zgromadzenia. Pan prezes Izby Dyscyplinarnej jest z mocy prawa przewodniczącym komisji skrutacyjnej. Proszę dać mi dokończyć. Jeżeli państwo sędziowie uznają, że zasadne jest, aby spośród państwa sędziów w liczbie, proponuję, trzech członków zgromadzenia, którzy zostaną zaaprobowani, były zebrane głosy, nie mam nic przeciwko temu. Wydawało mi się, że minimum zaufania w tym zakresie mamy do siebie. Proszę dać mi dokończyć. Ale rozumiem, że nie mamy. Dobrze. Pani sędzio, prosiłem o powściągliwość. Jeżeli zatem państwo uważają, że pracownicy kancelarii pierwszego prezesa nie są właściwymi osobami, żeby zebrać państwa głosy, panie prezesie, to w takim razie jestem skłonny przychylić się do postulatu pana sędziego Wilińskiego, o ile dobrze go zrozumiałem, żeby za sekundkę, ale pozwolę, panie sędzio, tylko prosiłem, żeby nie wchodzić mi w słowo. Więc proponuję, jeśli państwo tego nie akceptują, żeby troje członków zgromadzenia ogólnego, w tym pan prezes Izby Dyscyplinarnej z urną zebrali głosy. Jeśli nie, to ja wyznaczę te osoby, od razu mówię. Dlatego, że ja nie dopuszczę jako przewodniczący osoba kierująca zgromadzeniem do tego, żeby państwo w sposób, no nie wiem, czy licujący z godnością zawodu sędziego, próbowali za wszelką cenę nie doprowadzić do wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To są kwestie techniczne, to są kwestie techniczne, to co państwo kwestionują. Nie ma to nic wspólnego z przebiegiem wyborów kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I z ubolewaniem stwierdzam, że nie ma dobrej woli po stronie tych, części z tych sędziów, którzy jak mniemam ją deklarowali. Apeluję o tę dobrą wolę i o minimum zaufania do wszystkich członków tego zgromadzenia. Bardzo proszę, panie sędzio, zapraszam do mikrofonu. Opowiedziałem, bardzo proszę. Bardzo proszę.
Szukam kamery i Paweł Wiliński, Izba Karna. Proszę mi wierzyć, chciałbym przyspieszyć tą procedurę, żebyśmy nie mieli wątpliwości, czy oddając głosy w tym głosowaniu tajnym, mamy pewność, że zostały one przeliczone w sposób prawidłowy, rzetelny i taki, że nie będzie podważone. Proponuję, żeby z każdej izby, tak jak w zwykłej komisji, była zgłoszona jedna osoba, która będzie uczestniczyła w liczeniu. Członek komisji skrutacyjnej zbiera głosy, potem je liczy, a potem podpisuje protokół z wynikiem. Chciałbym zgłosić swoją osobę, Paweł Wiliński, Izba Karna, do udziału w tej komisji i taki wniosek formalny, który moim zdaniem, jeśli przegłosujemy, w 3 minuty zakończy ten cały impas. Albo przez aklamację, jeśli przewodniczący dopuści taki wniosek i proszę mi wierzyć, czynię to po to, byśmy nie przedłużali tego etapu postępowania.
Jest aklamacja dla tego pomysłu.
Ale są jeszcze inne sale, proszę państwa, my tu nie jesteśmy sami.
Proszę państwa, tak jak powiedziałem, nie jest ta kwestia wyraźnie rozstrzygnięta w przepisach. A zatem nie ma procedury, która by umożliwiała i dawała podstawę do tego, żeby powoływać komisję do komisji. Za chwilę państwo będziecie powoływać kolejną komisję do komisji, do powołania komisji skrutacyjnej i będziemy w nieskończoność kolejne komisje powoływać. Bo widzę niestety brak dobrej woli ze strony niektórych członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, którzy regularnie, co chwila próbują wejść mi w głos, nie dają mi dokończyć zdania, krzyczą. Proszę państwa, ja przychodząc do tego sądu myślałem, że mam do czynienia z osobami, które potrafią się porozumieć w takich podstawowych kwestiach. I z przykrością stwierdzam, że jak dotychczas tak nie jest, apeluję o powściągliwość naprawdę i o wspólne procedowanie nad wyborem. Moje, tak bardzo proszę.
Na ogół komisji skutacyjne powołuje się każdy kręgach przez aklamację. To jest tradycja.
Dobrze, ale komisja skrutacyjna nie może być powołana przez aklamację. To już zostało rozstrzygnięte. I nad nią głosujemy teraz.
Na członków komisji skrutacyjnej. Ja nie wiem, czy pana dobrze imituje jego wiarę. No bo chcemy jawnie wyłonić 5 osób z każdej izby, która będzie policzy plusy, minusy, zero i stanie głosowanie. I mamy komisję skrutacyjną i następny etap indykacyjny. No to nie rozumiem o
pomóżmy się zdaniem.
Dobrze, dobrze, proszę państwa, proszę ponownie wstrzymajmy się do tego, aż wszyscy sędziowie, rozumiem, że dostali karty, głosują. Czy państwo na sali A zagłosowali? Dobrze. Proszę państwa, proponuję w takim razie, jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, żeby zgłosiła się jedna osoba z każdej izby, żeby zebrać oddane głosy i te osoby z izby przejdą po salach, zbiorą oddane głosy i razem ze mną i z panem prezesem Izby Dyscyplinarnej przeliczymy głosy, podamy wyniki. Momencik, proszę, ale proszę dać mi dokończyć. Podamy wyniki, jeśli państwo, każdy z państwa sędziów będzie sobie życzył, żeby te karty zostały mu przedstawione i będzie chciał sam także przeliczyć głosy. Nie widzę żadnych przeszkód, żeby to miało miejsce. Natomiast to są kwestie porządkowe i w związku z tym, wychodząc naprzeciw postulatowi pana profesora Wilińskiego, uważam, że to jest rozwiązanie, które chyba powinno wszystkich usatysfakcjonować. To też być może powinien być wyraz nas wszystkich, w dobrej woli nas wszystkich. O tak to mówię. Bardzo proszę pani sędzia. Ale nie, przepraszam, momencik, sekundeczkę. Najpierw musimy te osoby mieć. Dobrze. No dobrze, ale ja nie, najpierw proszę państwa, bardzo proszę. No, ja się czuję coraz bardziej jak nie na zgromadzeniu ogólnym. Z przykrością to stwierdzam. Ale proszę mi wierzyć, że z zupełnie innych powodów, które pan sędzia ma na myśli. Natomiast proszę w takim razie, żeby z Izby Karnej zgłosiła się osoba, która byłaby gotowa podjąć się zadania. Pan sędzia Wiliński, bardzo dziękuję. Czy z Izby Pracy jest taka osoba? Pan sędzia Bieniek. Bardzo dziękuję, bardzo proszę panie sędzio. Czy z Izby Cywilnej jest taka osoba? Bardzo proszę. Pan sędzia Wajc, bardzo proszę. Czy z Izby Dyscyplinarnej jest? Pan sędzia Wajc, rozumiem, zgłosił.
Ale musimy mieć listę, żeby zaznaczać, od kogo odbieramy, prawda?
Fajne głosowanie. Fajne, fajne.
Od obecnych. Dobrze jest.
To nie jest tajne imienne, tylko tajne. Tak. A tam mamy imienne. Tajnie głosuje się tylko.
Z Izby Dyscyplinarnej, czy jest sędzia, który zgłasza się do tej procedury? Pani sędzia Bednarek, bardzo proszę. Czy z Izby Kontroli Nadzwyczajnej? Proszę bardzo, panie sędzio. Zarządzam zatem zebranie głosów, poczynając od sali A, od wszystkich członków zgromadzenia i potem poproszę państwa o przejście kolejno według sal. Według sal małych.
Aklamacja.
Tak.
Czy ja mogę zbierać
i jeszcze może zapytać, czy inne sale nie sprzeciwiają się temu zasobowi, które chyba się sprzeciwiają. Tak.
Ja chciałem. Czy jest sprzeciw? Nie ma sprzeciwu. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę państwa o procedowanie.
Czy ja mogę prosić, żeby cała komisja konsultacyjna z nami chodziła i
proszę państwa, jedna uwaga, trafnie mnie poproszono, zarządzam 15 minut przerwy, ale proszę się nie rozchodzić, zostać na salach, bo komisja zbiera głosy. Także przerwa jest tylko w tym celu, żeby wrzucić głos do urny. Proszę nie opuszczać sal.
Bardzo panie przewodniczący.
Odczytuję protokół zgodnie z treścią jego złożenia, podpisany przez 5 członków komisji. Warszawa, 8 maja 2020 roku. Protokół. Komisja skrutacyjna w składzie 5 sędziów Sądu Najwyższego, przedstawicieli 5 izb Sądu Najwyższego w składzie według kolejności alfabetycznej. Czytam jak zapisano: SSN M. Bednarek, SSN B. Bieniek, SSN A. Bojańczyk, SSN A. Piotrowska, SSN P. Wiliński. Przewodniczący. Po przeliczeniu kart głosowania, głosowaniu tajnym mającym na celu wyłonienie członków komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zwołane na dzień 8 maja 2020 ustaliła, co następuje. Oddano głosów 97, w tym głosów ważnych 96, głosów nieważnych 1. Poszczególni kandydaci na członków komisji skrutacyjnej uzyskali następującą liczbę głosów w kolejności na kartach głosowania. Jacek Grela za 44, przeciw 52, bez głosów wstrzymujących. Konrad Wytrykowski za 43, przeciw 53, bez głosów wstrzymujących. Marek Motuk za głosów 44, przeciw głosów 52, bez głosów wstrzymujących. Aleksander Stępkowski za głosów 44, przeciw głosów 52, bez głosów wstrzymujących. Leszek Bielecki za głosów 44, przeciw głosów 52, bez głosów wstrzymujących. Po stwierdzeniu, że żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, wszyscy członkowie komisji złożyli podpisy na protokole. Protokół składam na ręce przewodniczącego zebrania.
Bardzo dziękuję. Panie sędzio.
Stwierdzam zatem, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego nie wybrało komisji skrutacyjnej, nie wybrało jej członków. Żaden z członków, żadna z osób, która została zgłoszona, nie uzyskała większości głosów na tak. W związku z powyższym zarządzam ponowne zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę, czy z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych możemy prosić o zgłoszenie osoby kandydata na członka komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę, pani prezes.
Joanna Lemańska, chciałabym zgłosić pana sędziego Mirosława Sadowskiego.
Pan sędzia Mirosław Sadowski wyraża zgodę.
Tak, wyrażam.
Proszę tutaj.
Tak, wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję. Proszę teraz członków zgromadzenia będących sędziami Izby Karnej o przedstawienie, zgłoszenie kandydata do komisji skrutacyjnej.
To zgłaszam kolejnego komisarza wyborczego, pana sędziego Igora Zgolińskiego.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Czy pan sędzia Igor Zgoliński wyraża zgodę na kandydowanie? Przełączymy się na salę, bardzo proszę.
Zalecam mamość.
Tak, wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję.
Oddaję głos.
Bardzo dziękuję. Teraz poproszę o zgłaszanie kandydata z Izby Cywilnej.
Nie mamy kandydata.
Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Czy w takim razie bez zgłoszenia Pana Prezesa jest sędzia, który zgłosi kandydata z Izby Cywilnej? To nie, zgłaszający nie musi być członkiem będącym sędzią Izby Cywilnej, tylko zgłaszany.
Nie.
Tak. Nigdzie nie jest napisane, że członkiem, że zgłaszający musi być członek danej izby, tylko zgłaszany. Bardzo proszę, czy kandydaturę ktoś chce zgłosić? Czy w sali, w której są członkowie zgromadzenia z Izby Cywilnej, możemy prosić o informację?
Proszę bliżej. Bliżej, tutaj.
Ja w drodze rewanżu chciałbym zgłosić pana sędziego Tomasza Szanciło.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Czy mogę prosić pana sędziego Tomasza Szanciło o wyrażenie zgody bądź nie?
Wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę teraz o zgłaszanie kandydatur z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Poproszę o 15 minut przerwy celem naradzenia się z sędziami Izby.
Dobrze, dziękuję panie prezesie. Zarządzam 15 minut przerwy na wniosek pana prezesa do godziny 18:30. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Zapraszam Państwa serdecznie. Będziemy procedować dalej. Bardzo proszę. Proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę pana prezesa Iwulskiego o zabranie głosu.
Więc proszę państwa, niestety nie udało się uzgodnić kandydata wspólnego izbowego, natomiast będzie z izby sędzia zgłoszony z sali jako kandydat.
Bardzo dziękuję panie prezesie. Czy w takim razie mogę prosić o zgłoszenie sędziego z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z sali, jeśli tak, Salide, jeśli tak. Jeśli mamy połączenie, tak? Bardzo proszę.
Salide ma głos.
Ja zgłaszam kandydaturę sędziego Zbigniewa
Korzeniowskiego.
Czy pan sędzia mógł się przedstawić? Przepraszam.
Sędzia Myszka.
Dziękuję.
Zgłaszam kandydaturę sędziego Zbigniewa Korzeniowskiego. Jednocześnie zwracam uwagę, czy podnoszę, oddaję pod rozwagę, czy wymagana jest bezwzględna większość głosów. Jeżeli ja czytam, że kandydatami na pierwszego prezesa mogą być sędziowie, którzy uzyskali największą ilość głosów, niekoniecznie bezwzględną, to a major jak minus, wybrani powinni być już w tej pierwszej turze ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Z Izby Cywilnej bardzo proszę.
Czy pan sędzia się zgadza?
A przepraszam, czy pan sędzia Korzeniowski wyraża zgodę? Tak.
Zgadzam się.
Bardzo dziękuję.
Przekazuję głos do sali.
Czy z Izby Dyscyplinarnej, czy pani prezes? Czy pani prezes? A przepraszam, z Izby Dyscyplinarnej. Czy no, pana prezesa nie ma? Czy pan prezes mógłby wskazać kandydata z Izby Dyscyplinarnej?
Tomasz Przesławski, wskazuje pana sędziego Pawła Zuberta.
Dziękuję bardzo. Pan sędzia Paweł Zuber.
Paweł Zuber.
Bardzo proszę pana sędziego o deklarację, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
Sala B ma głos.
Paweł Zubet, wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję, panie sędzio.
Zdaję głos.
Dziękuję bardzo. I teraz pani prezes, Izba Kontroli. A nie, faktycznie. Przepraszam na początku, pan Mirosław Sadowski. Czyli wszystkie izby zgłosiły. Poproszę w takim... Zgłoszony był pan sędzia Szanciło. Był zgłoszony. Proszę zatem państwa, którzy byli wskazani do tej procedury liczenia głosów o gotowość, natomiast prosiłbym o przygotowanie kart według tego wzoru, który ustalam. Czego dotyczący, pani sędzia?
Dotyczący wyboru. Bardzo proszę, ponawiam swój wniosek. W imieniu swoim, w imieniu sędziego Matrasa, grupy Laskowskiego o to, aby wybory odbyły się w sposób tajny. Dziękuję bardzo. W trybie artykułu 17, paragraf 3 ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, pani sędzio. Rozumiem, że jeśli nie usłyszę odmiennego zdania ze strony panów sędziów wymienionych, to znaczy, że jest to wniosek wszystkich trojga państwa. Żeby już panów nie fatygować do mikrofonu. Bardzo dziękuję. Zarządzam zatem głosowanie tajne i tak jak wspomniałem, proszę o przygotowanie kart. Tak, prosiłbym, jeśli państwo sędziowie nie mają nic przeciwko, żeby formalnie przerwy takiej na rozejście się nie ogłaszać, bo to zajmie chwilę. Bardzo dziękuję. Tak, pani, ale... tak, bardzo proszę, panie prezesie.
Chciałbym skierować do pana przewodniczącego. Pytanie dotyczące warunków bezpieczeństwa na naszym zgromadzeniu. Czy pan prezes zwracał się do sanepidu o informację, jak długo w maskach na tej sali my możemy bezpiecznie przybywać? Bo jeżeli taka informacja nie została, o taką informację pan prezes się nie zwrócił, to ja bym prosił, żeby to zrobić, dlatego że nie wiadomo, jak długo będzie przebiegało jeszcze zgromadzenie. To nie jest zgromadzenie w warunkach normalnych. Myślę, że już mamy tutaj takie stężenie aerozolu w tej sali. Maski się prawdopodobnie już do niczego nie nadają, te, które sędziowie otrzymali po 7 godzinach, więc zwracam uwagę na to, że to również powinno być wzięte pod uwagę, bo pan prezes mówił, że jego troską, pan przewodniczący, że jego troską było zadbanie o bezpieczeństwo członków zgromadzenia, no ale jest pytanie, czy te warunki bezpieczeństwa są ciągle zachowane.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Nie zwracałem się do sanepidu z wnioskiem o informację na temat jakby trwałej czy czasu, w jakim możemy przebywać w tym pomieszczeniu razem.
Poprosimy, żeby pan pełniąco wnioski wystąpił.
Nie ma takiego trybu. Tak to nie jest. Bardzo proszę, panie sędzio. Zapraszam. Nie, nie, pan sędzia Wróbel jako pierwszy.
Proszę państwa, w tej sytuacji ja wnoszę wniosek o odroczenie tego posiedzenia na tydzień, czyli spotkanie się w następny piątek o godzinie 12, ponieważ obecnie widzimy, że procedowanie bez trybu doprowadza nas do sytuacji bez trybu, czyli takiej, w której dalejsza procedura nie doprowadzi do niczego. Natomiast być może w międzyczasie, właśnie na poziomie kolegium, uda się wypracować jakąś formułę, w której będziemy mogli dalej procedować. Te działania, które są podejmowane w związku z wyborem komisji skrutacyjnej, przecież nie wynikają z niczego, tylko z faktu, że państwo odrzuciliście jakikolwiek sposób określenia trybu naszego procedowania. I dlatego w takim razie poza kwestiami bezpieczeństwa, jakie występują nie tylko na tej sali, ale także na wszystkich innych salach, bo to nie jest problem tylko tej sali, to jest wniosek formalny, panie przewodniczący, o odroczenie czy przerwę, to jest wszystko jedno, na tydzień do godziny 12.
Dziękuję bardzo, panie sędzio. Pan sędzia, przepraszam, pani sędzia była pierwsza w kolejności.
W zasadzie pan sędzia Wróbel powiedział to, co miałam do powiedzenia. Otóż to nie może być tak, że pan pełniący obowiązki ze łzami w oczach zarzuca nam niechęć do współpracy w warunkach, kiedy próbowaliśmy na początku tego spotkania ustalić reguły wyboru komisji skrutacyjnej, która w takich sytuacjach jak te, które tu mają miejsce, mogłaby działać, zbierać głosy, przejść się po salach. Bylibyśmy już dawno po wyborach, gdyby nie jakieś, bo to jest jakaś nieufność, widzenie podstępu w każdym uczciwie proponowanym rozwiązaniu. Dlatego siedzimy tutaj którąś godzinę na sali. Ja w tej chwili także popieram wniosek pana prezesa Zawistowskiego o to, żeby skontrolować zasady bezpieczeństwa na tej sali. Bo jeśli po odbyciu tego posiedzenia członkowie tego zgromadzenia tu albo na salach obok pochorują się na cokolwiek, to do kogo my mamy zgłosić pretensje, panie przewodniczący? Do siebie? My informujemy, że minęły, otóż panie i panowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej, którzy mi tutaj zarzucacie, że to jest nasze zawinienie, że siedzimy tu 7 godzinę i nie udało nam się wybrać komisji do komisji, no bo nie mamy żadnego trybu. Bo proponowaliśmy ustalenie trybu, to tu było na sali paru specjalistów od tradycji jakiejś, trudno powiedzieć skąd się biorącej, i ci specjaliści wiedzieli, że to tak o, że to tak przebiegnie. Oni wiedzieli, jak to zgromadzenie ma przebiegać. W tej chwili oświadczam, że mijają terminy, w których powinniśmy korzystać z tego tutaj sprzętu, z tego sprzętu, który leży, i to nie do siebie będę mieć pretensje, tylko jeżeli coś się wydarzy, to prawdopodobnie do organizatorów tutaj tego spotkania. A byliśmy pełni dobrej woli.
Pan sędzia Rączka, bardzo proszę, panie sędzio.
Proszę państwa, maseczki możecie już zdjąć, bo one w tej chwili szkodzą, a nie pomagają. Ja chciałem pana poinformować, panie przewodniczący, że ja w tej chwili boję się o swoje zdrowie. Boję się o to, że wdycham w tej chwili koronawirusa. Ja się tego boję. Czy pan chce wziąć odpowiedzialność na swoje sumienie za to, że my jesteśmy w tej chwili narażeni na zachorowanie, na infekcję? Proszę państwa, ja autentycznie się boję w tej chwili o swoje zdrowie.
Bardzo dziękuję panie sędzio. Bardzo proszę. Najpierw pan sędzia.
Paweł Czubik, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Proszę państwa, no chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim, jak mówimy o standardach sanitarnych, jak państwo po prawej stronie, lewej z tej strony patrząc, z tej sali jesteście rozsadzeni. Zgrupowaliście się w jednym miejscu i macie pretensje w tym momencie do przewodniczącego, że tu jest bardzo ładnie rozszczelone wszystko, każdy ma mniej więcej 2 metry odległości. Państwo jesteście w grupie, proszę to zaprotokołować. Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że zaczynamy przekraczać pewien poziom normalnej w tym momencie dyskusji. Przed chwileczką pan Prusinkowski, dobrze, nie przekręciłem nazwiska. No, chciałbym, żeby powtórzył to, co przed chwilą powtórzył, bo było to po prostu, no, można powiedzieć, niezbyt kulturalne. Niestety nie było tego słychać, a już mieliśmy dzisiaj przykłady pana zachowań i słów, które są naprawdę niecenzuralne i nie odpowiadają poziomem tej instytucji, w której się znajdujemy. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedna rzecz, przepraszam. Poza tym od dłuższego czasu większość z państwa siedziała bez maseczek. Myśmy to tak obserwowali delikatnie. Też należy wziąć to pod uwagę. Być może teraz te maseczki szkodzą, ale należy je od czasu do czasu zmienić po prostu. To jest pewna naturalna tendencja i nie widzę, żeby przewodniczący za to odpowiadał.
Bardzo dziękuję panie sędzio. Bardzo proszę.
Bogdan Bieniek, dziękuję za udzielenie głosu. Chciałbym nawiązać do wniosku formalnego, jaki to został złożony w związku z odroczeniem przy przerwą, ale może z trochę inną argumentacją. Jeśli pan przewodniczący łaskawie zauważy, że wynik głosowania, który z wielkim smutkiem przyjąłem, że nie udało nam się wyłonić komisji skrutacyjnej, ale nie odbieram tego wyniku jako sprzeciwu przeciwko kandydatom do tego grona, bo to przecież były wybrane osoby, zgłosiły się, lecz traktuję to jako takie pewne wotum zgromadzenia ogólnego przeciwko mechanizmowi, w jakim obradujemy od godziny 12. To było pierwsze głosowanie dopiero. Dlatego wydaje mi się, i jestem o tym głęboko przekonany, że gdybyśmy jednak wrócili do tego pomysłu z odroczeniem czy przerwą, a pan przewodniczący łaskawie by zażądał zwołanie kolegium, tam zasiadają naprawdę figury na mapie Sądu Najwyższego. Jestem przekonany, że to kolegium wypracuje jakiś standard, który pozwoli nam następnym razem w szybkim trybie wybrać 5 kandydatów i przedstawić je panu prezydentowi. Proszę uwierzyć, na tym nam wszystkim zależy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani sędzio. Czy jeszcze głosy? Być może z sal. Nie ma. Czy już mamy karty do głosowania wydrukowane? Czy pan sędzia chciałbyś wywołany do tablicy się odnieść do słów kolegi? Rozumiem, dziękuję. Czekamy na karty do głosowania w takim razie. Tak, bardzo proszę. Pan sędzia Tomczyński chciał zabrać głos. Dostałem informację. Bardzo proszę panie sędzio.
Oddaję głos na salę B.
Adam Tomczyński. No ja chciałbym się jednak posłużyć rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej, także do pana przewodniczącego zadać takie pytanie i przedstawić taką propozycję. No jeśli przeczytamy artykuł, paragraf 10, ustęp 2 rozporządzenia, to czytamy, że komisja skrutacyjna składa się z prezesa i 5 członków wybranych przez Zgromadzenie Sądu Najwyższego po jednym z każdej izby. Nie ma nigdzie napisane i nawiązuje do tego, co powiedział sędzia Myszka, że musi to być większość bezwzględna czy większość względna. W związku z tym poddaję taką propozycję, żeby przedstawić po 2 kandydatów z każdej izby, poddać to pod głosowanie i osoba, która otrzyma większą liczbę głosów, zostanie członkiem komisji skrutacyjnej. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pani sędzio.
Otóż może byłoby dobrze, gdyby wnioskujący w ten sposób zwrócili uwagę, że nie chodzi o tę komisję skrutacyjną w tym przepisie, na który się powołał, o której my w tej chwili debatujemy. My w tej chwili nie powołujemy komisji skrutacyjnej w celu wyboru kandydatów do przedstawienia prezydentowi, tylko komisję skrutacyjną w celu powołania tej komisji skrutacyjnej, a... Nie, nie, nie. Znaczy ta jedna będzie liczyć głosy i nie będziemy procedować według zasady właściwej dla komisji skrutacyjnej, która ma przedstawić kandydatów prezydentowi.
Bardzo dziękuję za ten głos.
Proszę Państwa, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to moja propozycja jest taka. Po przeprowadzeniu tego głosowania, które już w pierwszym etapie do przeprowadzenia jest podjęte, zarządzę pół godziny przerwy celem wietrzenia sal. I wtedy prosiłbym Państwa, oczywiście już po podaniu wyników głosowania, o opuszczenie sal, tak żeby można było je potem bezpiecznie znów zająć.
A maseczki mamy w tym samym sprzęcie
Ważna informacja, wczoraj była dezynfekcja.
Ja wiem, pani dyrektorze, czy mogłem jeszcze powiedzieć, czy mam infekcję, że pan
ale mają dzisiaj dyrektorze, ale dezynfekcja, no to tak. Bardzo dokładnie.
Szanowni Państwo, informuję, że zostały przygotowane. Bardzo przepraszam. Czy mógłbym prosić o ciszę? Zostały przygotowane karty do głosowania. Przekazuję celem ich rozdania tak jak poprzednio, najpierw na sali A, później na kolei.
Proszę Państwa, proszę o zachowanie
porządku,
chodzi o odstępy i tak dalej.
Nie, my prosimy jako komisja, żeby potem nie było zastrzeżeń co do przebiegu głosowania.
Tak, i ja tutaj podzielam stanowisko sędziego Lidińskiego, że nie możemy zrobić tak przerwy po prostu, ponieważ komisja będzie procedowała.
Jeszcze cztery sale.
Jednak powinno to być w obecności członków.
Panie Przewodniczący, bo my nie wiemy, czy możemy wyjść, czy nie.
A jeśli tak, to do której?
Ja przerwę zarządzę po ogłoszeniu wyników głosowania.
Nie, nie, ja to rozumiem, tylko że większość wyszła z tego. Nie, bo jak pan powie, na przykład mamy być za pół
proszę
godziny,
Państwa,
to będziemy.
Tak, ja rozumiem. Chodzi o to, że komisja zaraz tu przystąpi do liczenia.
Ja rozumiem.
To, czy Państwo będą na sali, czy nie, to
nie wiem, o której wrócić.
No trudno mi powiedzieć, ile czasu będzie trwało liczenie.
Nie, ja to rozumiem, ale to można przecież oglądać
nie
powiedzieć 15 minut.
Proponuję, żebyśmy, jeśli komisja skończy wcześniej, ja to odczekam do 15:30.
No właśnie, to tylko chodzi o taki na zasadzie, że ja przychodzę, wiadomo, liczą, to liczą.
Panie Przewodniczący, jest
no 30, tak?
W komisji, czy możemy w sali obok policzyć, będzie szybciej.
Ja w takim razie zapytam. Proszę Państwa, komisja już zebrała głosy. Czy wszyscy Państwo oddali
Głos. Na salach także? Nie słyszę, że nie. Rozumiem, że wszyscy oddali głos. Moja prośba jest taka, i to jest prośba państwa z komisji liczącej, żeby mogła komisja w sali obok liczyć głosy. Jeśli też nie usłyszę sprzeciwu, to rozumiem, że możemy przyjąć takie rozwiązanie.
A my o wpół do się spotykamy. Tak,
dobrze, nie słyszę sprzeciwu. W takim razie bardzo proszę. No ale... Szanowni Państwo, bardzo proszę pana sędziego Wilińskiego. W takim razie, bo rozumiem, że komisja zakończyła już liczenie głosów, o ogłoszenie wyników.
Proszę Państwa, odczytam protokół. Warszawa, 8 maja 2020 roku, protokół drugiego głosowania na kandydatów na członków komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach na kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Komisja skrutacyjna w składzie SSN Małgorzata Bednarek, SSN Bogdan Bieniek, SSN Antoni Bojańczyk, SSN Agnieszka Piotrowska, SSN Paweł Wiliński. Wyłoniona w dniu 8 maja w trakcie zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego zwołanego celem wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zebrała od każdego z 97 członków zgromadzenia obecnych na posiedzeniu karty do głosowania na członków komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach na kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Karty zostały zebrane w ten sposób, że każdy z głosujących rzucił osobiście kartę do urny. Komisja skrutacyjna po otwarciu urny ustaliła, że znajduje się w niej 97 kart do głosowania. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że na kartach do głosowania wyjętych z urny oddano 97 głosów ważnych i 0 głosów nieważnych. Po przeliczeniu głosów ważnych komisja skrutacyjna ustaliła, że zgłoszono następujące kandydatury na członków komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach na kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego według następujących wyników głosowania. Szanciło Tomasz, głosów za 44, głosów przeciw 53, głosów wstrzymujących się 0. Zubert Paweł, głosów za 44, głosów przeciw 52, głosów wstrzymujących się 1. Zgoliński Igor, głosów za 44, głosów przeciw 51, głosów wstrzymujących się 2. Sadowski Mirosław, głosów za 45, głosów przeciwnych 51, głosów wstrzymujących się 1. Korzeniowski Zbigniew, głosów za 46, głosów przeciw 51, głosów wstrzymujących się 0. Stwierdzono, że z 5 kandydatów nikt nie uzyskał większości głosów. Karty do głosowania w liczbie egzemplarzy 97 stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończono, podpisano, ogłoszono data i podpisy wszystkich 5 członków komisji skrutacyjnej. Oddaję protokół panu przewodniczącemu.
Proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, z uwagi na niedokonanie wyboru członków komisji skrutacyjnej, niniejszym ogłaszam, że ogłaszam przerwę do godziny 21. Proszę o opuszczenie sal na ten czas, żeby można było przewietrzyć i dokonać odpowiednich czynności celem ich doprowadzenia do stanu świeższego niż jest. Natomiast bardzo proszę, o ile panowie prezesi nie mają nic przeciwko temu, zapraszam panowie i pani prezes, bardzo serdecznie przepraszam, nie mają nic przeciwko temu, zapraszam państwa prezesów do siebie na pierwsze piętro. Dziękuję bardzo. Czy słychać mnie we wszystkich salach? Słychać. Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie. Poczekajmy jeszcze chwilkę, aż wszyscy przyjdą. Jak Państwo doskonale wiedzą, w tej chwili nie wybraliśmy już dwukrotnie członków komisji skrutacyjnej, czyli nie ukonstytuowała się komisja, która jest tak naprawdę pierwszym etapem przed przystąpieniem do tych właściwych czynności wyborczych. W związku z tym po konsultacji z Państwem prezesami ogłaszam przerwę w zgromadzeniu ogólnym do jutra do godziny 12. Dziękuję bardzo. To na dzisiaj wszystko.